Wingardium Grubiosa,
czyli grubancypantki o byciu grubym, grubą, bez przepraszania.
To ciało pozytywny podcast, którego brakowało ci w słuchawkach.
Pierwsza polska audycja o grubości i innych wstydach,
dzięki której zobaczysz społeczno-polityczny kontekst życia w grubym ciele w zupełnie nowym świetle.
Rozmawiają Ula,
czyli Galanta Lala,
i Natalia,
czyli Nataszeks. Cześć, witamy w przedostatnim odcinku trzeciego sezonu Wingardium Grubiosa. Dzisiaj, jak widzicie, nie jesteśmy same, jest z nami gościni. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grubości i dzieciństwie.
A zaproszenie do nas zgodziła się przyjąć doktora Zofia Boni, antropolożka społeczna, badaczka, która zajmuje się społecznymi aspektami dziecięcej otyłości w Polsce i pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest też autorką książki, tutaj podam angielski tytuł i pozwolę go sobie tak na oko przetłumaczyć, Feeding Anxieties, The Politics of Children's Food in Poland, czyli karmiąc lęki, polityka odżywiania dzieci w Polsce. Bardzo przyznam, że interesuje mnie ta pozycja i nie mogę się doczekać, jeśli będzie kiedyś po polsku. Cześć Zofio.
Cześć, bardzo Wam dziękuję za zaproszenie.
Nam jest bardzo miło Cię gościć, to jest dla nas naprawdę gratka, bo my właściwie od zawsze, nawet od czasu sprzed podcastu. Bardzo cenimy sobie odnoszenie się do badań, bardzo cenimy osadzanie tego, co my wiemy i rozumiemy i czujemy o grubości też w kontekście naukowym. I to jest naprawdę fantastyczna sytuacja. To w pewnym sensie trochę wymarzona, że mamy okazję porozmawiać z badaczką, która pracuje w naszym polu poniekąd i jeszcze do tego się zgodziłaś do nas przyjść. I to jest naprawdę coś super, dlatego szczególnie, że my w większości tak naprawdę przypadków odnosimy się do badań zagranicznych, głównie amerykańskich. Jak wiemy, niesie to ze sobą pewne ryzyko przenoszenia zbyt pochopnego wniosków z badań amerykańskich na Polskę, na nasze realia. Jak wiemy, to nie jest to samo, to są zupełnie inne systemy, zupełnie inne układy i okoliczności, choć mają oczywiście, łączy je oczywiście bardzo wiele podobieństw. No właśnie, ty zajmujesz się badaniami antropologicznymi. Chciałabym, żebyśmy na początku tego odcinka, żebyś powiedziała, co to właściwie są te badania antropologiczne, bo mnie one, myślę, że wielu osobom w moim wieku mogą się kojarzyć z tym kolesiem, który siedział na wysokim krzesełku w filmie Historie kuchenne z 2003 roku i obserwował, co ludzie robią w swoich kuchniach i zapisywał każdy krok, ale myślę, że warto to rozszerzyć, bo to po prostu jest bardzo interesujące. Czym tak naprawdę się zajmujesz? Jak te twoje badania wyglądają?
Ten przykład, który podałaś, jest często wykorzystywany na zajęciach ze studentami, trochę jako taki trop, tego nie robimy już. To tak nie wygląda.
Tak, bo to jest stereotyp trochę
tak,
też
tak,
chyba już,
zdecydowanie,
nie?
Zdecydowanie tak nie wygląda etnografia czy badania etnograficzne. Ja jestem antropolożką społeczną, to się wiąże, jest blisko bardzo w Polsce powiązane też w kontekście instytucjonalnym z etnologią, która myślę jest takim określeniem i nazwą o wiele lepiej znaną. Ale rzeczywiście mi jest bliższa antropologia, antropologiczne podejście. I to oznacza, że ja badam społeczne i kulturowe światy i doświadczenia ludzi, jak często, również akurat ja nie, ale antropologia często się zajmuje też relacjami z istotami nieludzkimi. A głównym narzędziem moich badań jest etnografia. To znaczy, że to jest tak, etnograficzne podejście badawcze opiera się przede wszystkim na obserwacji uczestniczącej, ale też takiej próbie z jednej strony bardzo, bardzo szerokiego zrozumienia jakiegoś zjawiska społecznego w jego konkretnym momencie geograficznym, historycznym i kulturowym, ale też przyjrzenie się bardzo indywidualnemu doświadczeniu. Czyli to jest takie trochę połączenie skal makro i mikro, nie do końca lubię te określenia, ale dla mnie tym właśnie jest antropologia. Zadawaniem takich z jednej strony wielkich pytań o świat społeczny, o życie społeczne, o procesy, które nam towarzyszą i o to, co się dzieje, i analizowanie tego i próba zrozumienia tego poprzez bardzo takie indywidualne, namacalne, lokalne doświadczenie. I w moim przypadku to było właśnie badanie dziecięcej otyłości w Polsce.
Natomiast mnie bardzo zaciekawiło, jak to się w ogóle stało, że zawodowo zetknęłaś się z grubością, czy też może twoje spojrzenie ewoluowało właśnie z biegiem pracy, dlatego że nie ukrywajmy, że to nie jest jakieś bardzo typowe, żeby publicznie zachęcać na przykład do neutralności słowa gruby, gruba, grubość, tak jak ty to robisz chociażby w wywiadzie dla Kosmosu dla dziewczynek. I jakbyś mogła powiedzieć, w jaki nurt wpisuje się twoja praca, dlatego że my czasami odwołujemy się do fat studies, ale tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed naszym nagraniem, ty raczej identyfikujesz swoje badania w critical obesity studies i chciałam cię po prostu też spytać, jaka jest różnica, gdzie to się plasuje i jaka była twoja droga.
O tym cały podcast mogłybyśmy zrobić. Tak, więc może w ogóle zacznę od tego, że, bo wspomniałaś, Ulo, o tym, że z jednej strony opieramy się na badaniach amerykańskich, bo de facto jest mało badań dotyczących dziecięcej otyłości czy w ogóle otyłości w Polsce, ale ja myślę, że też to, że to jest temat i obszar zdominowany przez biomedyczne badania, a nie przez społeczne, też jest istotne i to jest też obecne w Stanach i w innych krajach, że jest w ogóle bardzo mało i myślę, że bardzo brakuje i humanistycznych, i społecznych badań dotyczących grubości. Właśnie, bądź otyłości, zależnie jakiej nomenklatury chcemy użyć, tak, takich krytycznych. Także ja się też w to wpisuję, to jest taka luka, którą się staram wypełnić i chciałabym wypełnić, aczkolwiek jestem tylko jedną osobą, więc mam nadzieję, że będzie nas więcej. Ta ścieżka rzeczywiście dla mnie jest ciekawa, moja. Ja robiłam doktorat, z którego powstała ta książka, o której wspomniałaś, o żywieniu dzieci w wieku między 6 a 12 lat, czyli to było mniej więcej okres szkoły podstawowej. I przede wszystkim przyglądałam się negocjacjom związanym z żywieniem dzieci i też różnego rodzaju napięciom, właśnie lękom z tym związanym, które się toczyły z jednej strony w obrębie samej rodziny, ale też pomiędzy rodziną a szkołą, pomiędzy rodziną, szkołą a instytucjami państwowymi i też rynkiem. To były takie cztery obszary, które analizowałam, czyli rodzina, szkoła, państwo i rynek i to, w jaki sposób każdy z tych aktorów społecznych wpływa na to, jak myślimy o żywieniu dzieci w Polsce, ale też jak to realizujemy i praktykujemy. I to, co było też dla mnie bardzo ważne, to to, że rozmawiałam z samymi dziećmi. To znaczy dzieci uczestniczyły w moich badaniach. To były różne grupy dorosłych, ale też przede wszystkim dzieci w rodzinach i w szkole, jako pełnoprawni aktorzy życia społecznego, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia odnośnie rzeczy, które ich dotyczą. I to był taki temat, no poświęciłam temu lata, tej pracy badawczej, o tym pisząc i robiąc te badania. I de facto wtedy bardzo się starałam omijać temat otyłości w ogóle, bo miałam wrażenie, że trochę było tak, że właśnie to był taki straszak, który się często pojawia w moich badaniach, na przykład w szkołach albo przez rodzinę, jak rozmawiałam z rodzicami, którzy mówili, no jest ta rosnąca dziecięca otyłość i dlatego ja tak się denerwuję tym, jak karmię dzieci. Tak, to było jakieś takie, a jednocześnie to było takie coś, co nigdy nie było nazwane, określone. I nie chciałam w tym momencie wtedy trochę dopuścić do tego, żeby moje badania na tym się skoncentrowały, czy do tego zostały sprowadzone, bo w jakimś sensie to mnie wtedy nie interesowało. Mnie interesowały te różne emocje związane z karmieniem dzieci, napięcia, negocjacje werbalne i niewerbalne, jak również to, co nam szerzej to mówi i to, jakie są napięcia wokół tego w Polsce, o sytuacji politycznej, o ekonomii moralnej z tym związanej i tak dalej. Ale potem jak skończyłam te badania i myślałam o kolejnym projekcie badawczym już podoktorskim, to do mnie bardzo silnie wróciło. Takie poczucie, że to jest temat, który się pojawia, ewidentnie jest ważny, a jest też bardzo niezagospodarowany właśnie przez nauki społeczne i humanistyczne. Miałam takie poczucie, że bardzo brakuje takiego głosu i przestrzeni. Z jednej strony, żeby na to spojrzeć nie przez pryzmat medycyny, ale też przede wszystkim, żeby właśnie posłuchać dzieci i nastolatków grubych. Tak, żeby się dowiedzieć, co to dla nich znaczy, co oni o tym myślą, jak oni tego doświadczają. I to był pomysł na te badania i dostałam finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, żeby badać właśnie społeczne aspekty dziecięcej otyłości. I jeszcze takim przyczynkiem do tego też to było tuż po takiej debacie, którą możecie pamiętać, dotyczącej drożdżówek w szkole.
Bardzo szerokiej.
Pamiętamy.
Tak, no właśnie. W ogóle miałam w tytule tę drożdżówkę, co się odbiło bardzo negatywnie na percepcji mojego projektu badawczego w różnych momentach, bo nie było dostatecznie konserwatywne jak na polską naukę. To też było dla mnie interesujące, tak, że nagle po prostu wszyscy debatujemy o tych nieszczęsnych drożdżówkach w szkołach i o tym w ogóle, o tej mocy, jaką te drożdżówki mają, tak? Dziecko zje jedną drożdżówkę i co się w ogóle stanie. No, to oczywiście był jakiś symbol czegoś większego i też mnie to interesowało, tak? O co właściwie tam chodzi? Czemu te drożdżówki nagle się stały takie ważne? Więc to był taki sposób trochę wejścia w ten temat. Z jednej strony coś, co mnie bardzo interesowało, ale z drugiej strony też takie poczucie, że brakuje takich badań bardzo.
Ja jestem pod wielkim wrażeniem słuchając tego, dlatego że totalnie zgadzam się z takim cytatem, który w jednym z twoich prac podałaś, cytat matki jednego z dzieci, że w ogóle o grubości i grubość w Polsce bada się z zasłoniętymi oczami. I jest tak, i faktycznie jakby ty kiedy to mówisz, ja mam wrażenie, że to była taka oczywista ścieżka, że jakby w Polsce, w społeczeństwie, w którym fatfobia jest tak głęboko zakorzeniona, podchodzi nas z wielu stron, jest w pewnym sensie też trochę historycznie, trochę religijnie u nas uwarunkowana jakby na wielu poziomach, że to się wydawałoby taką naturalną rzeczą, którą trzeba by zbadać, nie? A jednak, tak jak powiedziałaś wcześniej, że jest ta luka, że tego w ogóle temat, na który nikt nie patrzy, który my znamy tak naprawdę przez pryzmat bardzo konkretnej narracji, o której jeszcze zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać, tak? Że też trochę do pewnego stopnia importowanej ze Stanów, nie? Że po prostu ta wojna wydana dziecięcej otyłości, to też nie jest takie do końca nasze, ale jednocześnie trafia w Polsce na mega podatny grunt i też no wiemy to tak, wiemy jaka jest sytuacja u nas w kraju z różnych badań, z badań HBSC, które mówią o tym, że nasze dzieci mają najgorszą samoocenę w Europie, że ogromna ilość, to są bardzo, bardzo wysokie procenty, nie wiem, myślę, że podlinkujemy w ogóle ten raport, bo on jest badanie, bo jest bardzo cenne i tam jest bardzo wiele informacji, że jakby to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, że można się tym nie zajmować, nie? Że można się nie zajmować tym z tej perspektywy, skoro widzimy z jednej strony, że znaczy z jednej strony mamy tę wojnę przeciwko otyłości w ogóle jako takiej, a z drugiej strony mamy raporty o tym, że dzieci się robią coraz grubsze, a z trzeciej strony mamy to, że te dzieci mają coraz gorszą samoocenę, no to jakby wydawałoby mi się logicznym poszukiwanie gdzieś w tym trójkącie bermudzkim jakiegoś sposobu na to, żeby to rozpakować. I to, że się tym nikt nie zajmuje prawie, jest dla mnie absolutnie fascynujące i też takie na granicy po prostu niedowierzania, że no dlaczego się nikt za to nie weźmie i tego nie bada. I jesteśmy tutaj, nie? Że jesteś ty ze swoimi pracami. To jest, dlatego mówię, dla mnie naprawdę to jest moment taki super fascynujące, że o tym w ogóle rozmawiamy.
To, że nie jest też tak, że zupełnie nikt tego nie bada, bo na przykład w takim może nieco zaskakującym miejscu, ale Instytut Matki i Dziecka, który generalnie jest medyczną instytucją i właśnie oni realizują badania HBS, o których wspomniałaś, oni byli taką pierwszą instytucją, która dostrzegła i dużo lekarek stamtąd zaczęło bardzo dosadnie o tym mówić, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak problem otyłości wśród nastolatek w Polsce. Tak, że w ogóle nie ma czegoś takiego. Natomiast jest gigantyczny problem związany z zaburzeniem obrazu własnego ciała i odchudzaniem się. I to mówią lekarki, tak? Więc to też nie jest tak, że ten taki podział, że tutaj postrzegamy kwestie grubości tylko z perspektywy biomedycznej albo z takiej perspektywy krytyczno-humanistycznej, one się mogą często spotkać. I myślę, że to też jest bardzo fajne i dobre i daje taką...
Powinny nawet się spotkać, tak. Że jakby jeżeli my chcemy rozmawiać i oglądać te kwestie z wielu stron, no to musimy się spotkać do tej rozmowy i faktycznie no, popatrzeć na to, jakie mamy dane, bo absolutnie to też jest gdzieś tam moja refleksja z czytania, czy twoich prac, czy w ogóle, nie wiem, prac Mimi Nichter, która zajmowała się też badaniem fat talku wśród młodzieży, że jak to jest, że my w ogóle na taką skalę rozmawiamy o odchudzaniu, o wdrażaniu zmian w stylu życia, w cudzysłowie, teraz zrobiłam cudzysłów w powietrzu, żeby to było jasne, a jednocześnie ten temat właśnie tych zaburzeń postrzegania siebie, zaburzeń odżywiania jest tak niezaopiekowany i tak też mało powszechnie dyskutowany.
Ja myślę, że to się zmienia, ale zaburzenia odżywiania też są bardzo trudne do badania. Znaczy są bardzo trudne do badania zarówno za pomocą takich narzędzi statystycznych, jak i za pomocą narzędzi takich jakościowych typu właśnie obserwacji uczestniczącej. Więc na przykład pamiętam taką prezentację zresztą na jakimś kongresie w Polsce, że w ogóle nie jesteśmy w stanie doszacować skali zaburzeń odżywiania. To akurat było stricte anoreksji i bulimii, bo po prostu o to nie trafia bardzo często do lekarza na przykład, tak? Albo jest bardzo często nienazwane. I że de facto takie szacunki, czy sugestie, czy intuicje, czy hipotezy są takie, że to jest jeszcze większy problem, niż nam się wydaje.
Zwłaszcza jeżeli mówimy tylko o anoreksji i bulimii, a gdzie do tego wszystkiego są zaburzenia typu BED, które w ogóle nie są w Polsce diagnozowane tak naprawdę i mnóstwo dla wielu osób grubych zwłaszcza, no bo wiemy, że one dotyczą zazwyczaj osób, które gdzieś tam podejmowały odchudzanie, restrykcyjne odżywianie w swoim życiu. No, dla nas to też jest trochę, to nie jest zaburzenie odżywiania, tylko to jest wynik słabej woli i tego, że po prostu nie potrafimy się wziąć w garść, nie? no, oszacowanie tego, nie wiem, czy jest możliwe.
Jeszcze to tylko dodam, bo powiedziałaś BED, jeszcze nie wiem, czy może każdy nas słucha od początku, więc BED to jest kompulsywne objadanie się i też dla mnie to jest też ciekawe i to jest coś, co uderza mocno w nastolatki, to, że nastolatkom, zarówno jak dorosłym, wydaje się, że zaburzenia odżywiania mają też swój konkretny wygląd i tutaj romantyzuje się często ten wygląd właśnie anoreksji czy bulimii jako ten wygląd szczupły, chociaż niekoniecznie wcale tak musi być, bo gruba osoba może zachorować na anoreksję, a bardzo szczupła osoba może zachorować na kompulsywne objadanie się.
Według statystyk NIDA, czyli tego teraz bardzo ganionego szeroko tej organizacji zajmującej się leczeniem zaburzeń odżywiania ze Stanów, takie osoby o wyglądzie typowo kojarzonym z zaburzeniami odżywiania, to jest 6-7% całej w ogóle populacji osób chorujących.
Ciekawe, jakby to wyglądało w Polsce.
Ciekawe, tak. strasznie to jest interesujące i dlatego ja tak ubolewam, że tak mało tych badań u nas jest.
A ja myślę, że to się właśnie, to co mówisz, że jest mało badań, ale też jakby nie ma reakcji, takiej świadomości społecznej z tym związanej,
tak.
Właśnie się wiąże z tym, że jest to ciężko nazwać, ciężko wyłapać, trochę nie mamy narzędzi, żeby to analizować też badawczo, ale tym bardziej, żeby o tym rozmawiać publicznie na przykład, tak? Myślę, że się tego uczymy, prawda, teraz i też wasz podcast tu odgrywa dużą rolę, ale że to jeszcze się trochę dużo musi wydarzyć rzeczy, myślę.
Tak, to jest też trochę przed nami, nie? No bo z jednej strony też mamy takie bardzo medialne raporty, jak Młode Głowy na przykład niedawne. To Didaskalium jest takie, że to jest raport wydany przez Martynę,
Wojciechowską, ale też jest dużo kontrowersji dotyczących tego, jak te dane były zbierane, więc nie wiem, czy
tak,
to dobrze
tak,
się na nie odwoływać.
We współpracy z TikTokiem te dane były pozyskiwane, więc w ogóle też bardzo questionable bym powiedziała. Ale o co chodzi, że są takie raporty, które są jakby takie bardzo medialne i zbudowane na tym, żeby tymi danymi zaskakiwać, ale jednocześnie jakby to nie jest taki szerszy dialog, który właśnie sprawia, że tworzymy jakieś rozwiązania.
I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wrócić do tego, co zaczęłam mówić, o czym są badania etnograficzne, dlatego że my operujemy, mówimy dane, to właściwie wszyscy mamy od razu na myśli dane statystyczne, prawda? Bo to się wydaje miarodajne, bo to jest reprezentatywne, bo rzeczywiście jeśli to są bardzo ważne dane i warto je zbierać, warto się zastanawiać nad tym, jak można to robić najlepiej, ale to nie są jedynego rodzaju dane. I to, co ja robię w swojej pracy i również inni antropolodzy, antropolożki czy też socjolodzy, socjolożki, no to jest oparcie na innego rodzaju danych, na danych jakościowych, które nie są reprezentatywne, ale pozwalają nam o wiele lepiej zrozumieć na przykład właśnie czyjeś doświadczenie albo takie relacje społeczno-polityczne, czyli na przykład negatywne konsekwencje dyskursów dotyczących otyłości. Trochę to, o czym mówisz. Myślę, że to jest coś, co byłoby ciężko wyłapać stricte tylko używając analiz statystycznych, na przykład i badań ilościowych. Że potrzebujemy też innego rodzaju spojrzenia, innego rodzaju analizy, żeby lepiej sobie poradzić i zrozumieć te procesy, które zachodzą, jak również, no tak jak mówisz, szukać jakichś sensowniejszych rozwiązań. Ja też myślę, że to jest bardzo potrzebne.
Jeszcze zanim przejdziemy do właśnie do twojego badania o obozach odchudzających, chciałam dopytać o to, jednak o tą różnicę między fat studies a critical obesity studies, bo
tak,
to jest bardzo interesujące.
Tak, wspomniałam, właśnie też sobie wynotowałam, że musimy do tego wrócić. Wracając do mojej ścieżki, jak ja zaczynałam badania, ten projekt badawczy dotyczący społecznych aspektów dziecięcej otyłości, to w ogóle wysłałam z takiego bardzo konstruktywistycznego założenia, że zupełnie nie ma czegoś takiego jak otyłość. To znaczy, że to jest w takim sensie biologicznym. To znaczy, że to jest skonstruowane społecznie i chciałam się przyglądać temu, jak to wyglądało w Polsce i jak było konstruowane, ale też mimo, że jest to coś, co mówimy, że jest w jakiś sposób skonstruowane jako problem, no to jak dotyka, jak jest odbierane przez dzieci i nastolatków. I się oczywiście z tym dalej zgadzam, ale jednocześnie trochę przeszłam na taką, nie wiem, czy można to nazwać, umiarkowaną pozycję. To znaczy z jednej strony bardzo krytyczną wobec takiej dominacji biomedycyny i patologizowania grubych dzieci, nastolatków, w ogóle grubych ciał, ale jednocześnie przyglądając się takim materialnym, biologicznym i fizjologicznym konsekwencjom i doświadczeniom związanym z otyłością. Więc jakby mam wrażenie, że tak się trochę pomiędzy tymi perspektywami szukam sobie miejsca i to jest trochę taka różnica, którą ja widzę i tak rozumiem różnicę między fat studies i critical obesity studies. To znaczy, że fat studies czy critical fat studies rzeczywiście zajmuje się grubością i dekonstrukcją czegoś takiego, czym jest otyłość. Wiem, że w ogóle nie używacie tego słowa w swoim podcaście. I bardzo z takiej bardzo krytycznej pozycji, i to jest masa fantastycznych badań, która też powstała w tym nurcie. A Critical Obesity Studies jednak zakłada istnienie, rozpoznaje otyłość jako chorobę, ale jest bardzo krytyczny do tego, jak ona jest zdefiniowana, jak ona jest diagnozowana, jak jest postrzegana i jakby wszystkiego takiego, co się dzieje wokół tego. Więc wydaje mi się, że to jest taka moja, to jest taka różnica, którą ja w tym widzę i trochę gdzie ja jakby też taką przeszłam ścieżkę, gdzie się pozycjonuję w tym. Nie wiem, czy to jest dobre wyjaśnienie, wystarczające.
Bardzo jasne. Przynajmniej dla mnie jest bardzo jasne. I szczerze mówiąc, powiem ci, że mimo, że czytałam sporo badań, to jakoś na ten termin Critical Obesity Studies nie trafiłam. Albo nie wiem, może go pominęłam wzrokiem, ale to jest też dla mnie taka pozytywna informacja, że wobec powiedzmy jakiegoś jednego zagadnienia, jednego obszaru powiedzmy, jest dyskusja, też dyskusja naukowa, że już wykształciło się nawet kilka nurtów, nie tylko jeden, tak?
Tak, to prawda. To jest ferment naukowy wokół tego, powiedziałabym.
I bardzo go potrzebujemy, no bo tak jak powiedziałaś, my zdecydowałyśmy się, to nie jest tak, że nie używamy w ogóle słowa otyłość w podcaście, bo kiedy odnosimy się do badań, no to często dla porządku, żeby jakby mieć tę nomenklaturę wyrównaną z językiem badań, używamy czasami tego słowa. Natomiast no absolutnie myślę, że Natalia, jeśli nie mogę powiedzieć tego za nas dwie, to mnie skróci, wtedy to wytniemy, że jakby nasze podejście też jest krytyczne do tego, jak jest w tym momencie skonstruowana otyłość jako jednostka chorobowa, no bo jakby wiemy, jakie kontrowersje są wobec BMI, na którym się właściwie opiera, które jest kamieniem węgielnym w ogóle w tym momencie tej definicji WHO, która nas od lat 90. Obowiązuje. Wiemy, jakie są propozycje zmiany tej definicji na świecie, w różnych miejscach one wybuchają. Przecież jakby w Polsce też był taki moment w 2020 roku, że tutaj lekarze jakby w Polsce zaczęli postulować też jakby wprowadzenie tej definicji, która się opierała na tej definicji amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Natomiast jakby też zauważamy, że właśnie w całej tej biomedycznej perspektywie brakuje też takiego podejścia i uwzględnienia tego, że jakby wiele rzeczy, łącznie z niektórymi chorobami współwystępującymi, określanymi jako współwystępujące przy grubości, tak naprawdę może wynikać z czego innego. Tak naprawdę może wynikać z doświadczenia dyskryminacji systemowej i z funkcjonowania w świecie, który po prostu nie jest dla nas przystosowany, tak? I absolutnie tych badań potrzebujemy. Potrzebujemy tego fermentu, potrzebujemy tej szerokiej dyskusji przede wszystkim wokół tego, co to oznacza. I jak możemy to, zresztą widzimy, że w tym momencie to też jest dla mnie niezmiennie fascynujące, bo patrząc w ogóle na całą tę stronę biomedyczną tej dyskusji i tych poczynań, które się wokół grubości gdzieś tam wydarzają i kolejnych prób wprowadzenia kolejnych w cudzysłowie złotych rozwiązań dla w cudzysłowie problemu, w ogóle po prostu cudzysłów na cudzysłowie, że jakby to jest ciągle w tym jednym nurcie skupione cały czas na przekonaniu, że po prostu ludzie są grubi, bo jedzą za dużo. I tam jakby ta dyskusja, ona się odbywa, ale do opinii publicznej się przedziera jakby w kółko to samo, tak? No to okej, okay, to jak jesteś gruby, no to zmniejszymy ci żołądek, albo damy ci zastrzyki, albo damy ci tabletki, żeby schudnąć, czy nie wiem, wyślemy cię na obóz odchudzający, nie? Że jakby cały czas w tym samym tunelu się poruszamy tak naprawdę w rozmowie o grubości.
Tak. Bo myślę, że zwracasz uwagę na bardzo istotną rzecz, o którą ja też zauważyłam i którą analizuję, to znaczy, że w ogóle zostało zrównane zdrowie z wagą, tak? Znaczy wydarzył się w procesie jakby historyczno-politycznym coś takiego, nie tylko w Polsce, ale też w Polsce, że uznajemy, że waga i BMI jest tego świetnym przykładem, określa zdrowie, co jest jakby nieprawdą, tak? Znaczy zupełnie nie musi zdrowie, jak możemy je różnie definiować, ale rozumiane jako pewien rodzaj dobrostanu fizycznego i psychicznego, no właśnie dobrostanu i nawet nie braku choroby, tylko po prostu dobrego samopoczucia, nie musi być w ogóle związany z wagą. A rzeczywiście jakby perspektywa w Polsce, ale też w innych miejscach dominująca jest taka, że zdrowe ciało to jest szczupłe ciało i tylko takie ciało jakby właśnie może być zdrowe, w ogóle może być jeszcze szczęśliwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tych stygmatyzacji jest masa. I ja myślę, że to jest wielki problem, który mamy i za który trzeba by się zabrać. To znaczy rozdzielić myślenie o zdrowiu od myślenia o wadze i uznać, że w zdrowiu może chodzić o coś innego, tak? W inny sposób je możemy definiować, w inny sposób możemy je określać, w inny sposób możemy go szukać.
No właśnie, tutaj trochę wracamy do tego tematu po prostu tego, co my jako społeczeństwo uważamy za dane i tego, jak rozumiemy, jak przyjmujemy wiedzę, która do nas dociera, nie? Że tak, absolutnie się z tobą zgadzam i to się wydarzyło. Chyba pierwszy raz refleksję na ten temat miałam czytając książkę Jess Baker, gdzie rzeczywiście jakby pomyślałam, że faktycznie to jest po prostu no mit piękna 2.0, nie? Że kiedyś się ludziom mówiło, że szczególnie kobietom, że muszą schudnąć, żeby być piękne, teraz się mówi ludziom, że muszą schudnąć, żeby być zdrowi, nie? Abstrahując od tego właśnie, jak definiujemy zdrowie, to uderzające jest dla mnie to, że w całej tej dyskusji w ogóle nie ma tej części o tej rozmowy o dobrostanie. A przecież mamy jakby badania i mam na to dane, które ludzie lubią bardzo, numerki, bardzo lubią dane, które pokazują, co grubym ludziom robi stygmatyzacja, jakie są efekty, jaki jest bezpośredni wpływ, przełożenie doświadczenia tej dyskryminacji systemowej na dobrostan, na zdrowie, na to, jak nam się funkcjonuje w społeczeństwie i tego w ogóle gdzieś tam w tej dyskusji nie ma. Odbiłyśmy się w naszej rozmowie od tego jakby wąskiego, takiego tunelowego patrzenia na grubość i jej przyczyny. Ja dotknęłam tam obozów odchudzających i nie bez powodu to zrobiłam, dlatego że ty, Zofio, uczestniczyłaś w takich obozach, obserwowałaś osoby w nich uczestniczące i rozmawiałaś z nimi. To była część twoich badań. Opowiesz nam więcej o tym temacie?
Tak. tak, prowadziłam badania etnograficzne, jak już wspomniałam, dotyczące dziecięcej otyłości, to polegało na tym, że spędziłam półtora roku, pewnie nawet 2 lata, przyglądając się z bardzo różnych perspektyw i na bardzo różne sposoby otyłości dziecięcej. To znaczy, że śledziłam debaty medialne z tym związane, kongresy różnego rodzaju z tym związane i prowadziłam na przykład wywiady eksperckie z lekarzami, epidemiologami, żywieniowcami, dietetykami, psychologami zajmującymi się tematem dziecięcej grubości bądź otyłości, akurat w ich przypadku. Ale przede wszystkim rzeczywiście ja chciałam pracować z dziećmi i chciałam w swoje badania włączyć dzieci i nastolatków. I trochę to nie był z początku mój zamiar, ale w związku z tym, że miałam taki problem, w jaki sposób dotrzeć do tej grupy, to znaczy jak sobie wymyślałam, że chcę badać grupę grubych dzieci i pytać je o ich doświadczenia, to trochę nie wiedziałam, jak to zrobić, jak wejść w ten teren badawczy. Więc wyszło to tak, że de facto badałam procesy i różne instytucje związane z odchudzaniem dzieci. Czyli weszłam rzeczywiście bardzo przez ten świat biomedyczny, co bardzo określiło to, kogo w jaki sposób badałam i w ogóle same moje badania. A to de facto, co badałam, to były 2 programy realizowane w Warszawie, przeznaczone dla dzieci i ich rodzin, które zostały zdiagnozowane jako mające nadwagę bądź otyłość. Bezpłatne. Jeden był w szpitalu, drugi był w innym miejscu. Oraz właśnie obóz odchudzający. To znaczy uczestniczyłam w 2 obozach odchudzających dla dzieci i nastolatków, które to były prywatne obozy i one zbierały dzieci nastolatków z całego kraju, więc w tym sensie to było trochę wyjście poza bańkę warszawską. Więc to były jakby takie miejsca, rzeczywiście przestrzeni, w której dzieci zostały przez kogoś zdiagnozowane jako mające nadwagę otyłość, albo też same to uznały, jeśli chodzi o przypadku obozy. I w związku z tym trochę chcąc, nie chcąc przyglądałam się, rozmawiałam z nimi często o tych procesach odchudzania, ale bardzo też dużo naszych rozmów i pytań moich było związanych w ogóle z ich doświadczeniem, z ich motywacją, z ich przemyśleniami z tym związanymi i tak dalej. Więc rzeczywiście najwięcej pewnie opowiem o tych obozach, bo wiem, że to was też ciekawi. To chyba, co warto zaznaczyć, to, że nie chciałabym bardzo demonizować tych miejsc. To znaczy, że dla wielu dzieci, z którymi miałam okazję rozmawiać, to były po prostu fajne obozy wyjazdowe, tak? Gdzie poznawały. To było fajne doświadczenie, część z nich w ogóle wracała z roku na rok, przyjeżdżała na te obozy. To były miejsca, gdzie się zawiązywały przyjaźnie, tak? Jakieś, no kłótnie, wszystko, co się dzieje na każdych obozach, tak? Jakby w jakimś sensie to w ogóle nie miało znaczenia, że one były nazwane obozami odchudzającymi. A jeszcze to, co powinnam zaznaczyć, to, że w kontekście tych badań bardzo zwracam uwagę na kwestie etyczne, co w ogóle przy pracy z dziećmi i nastolatkami, przy każdej pracy etnograficznej jest istotne, ale przy pracy z dziećmi i nastolatkami szczególnie, co oznacza, że nie tylko oczywiście rodzice dzieci na przykład wyrażali zgodę na to, że one będą uczestniczyć w badaniach, to znaczy będę z nimi rozmawiać, ale same dzieci i nastolatkowie też. I zdarzały się takie sytuacje, że nawet jeśli rodzice się zgodzili, to dzieci na przykład nie miały na to ochoty i wtedy oczywiście tak, nie uczestniczyły w moich badaniach. Zdarzało się też, że miały do tego absolutne prawo, na przykład się wycofać, czyli najpierw się zgodzić, a potem stwierdzić, że jednak nie mają na to ochoty. No i to, na czym te badania polegały, to, że ja rzeczywiście byłam na tych obozach i w nich uczestniczyłam, to znaczy brałam udział też we wszystkich zajęciach, w których dzieci brały udział, miałam tę samą dietę, którą one miały, chociaż ja nie jem mięsa, więc to było pewnym wyzwaniem. Także trochę inną, jednak miałam tę dietę. Jak również takie wywiady grupowe tam realizowałam, czyli po prostu w grupie siadaliśmy różnego, zazwyczaj popołudniami, rozmawialiśmy o byciu grubym, o odchudzaniu, o ich doświadczeniach, o ich planach i nadziejach i o różnych rzeczach. No i tak, jeśli chodzi o motywację, bo myślę, że to jest ciekawe i to jest coś, o czym warto wspomnieć, to tak jak bardzo były różne przyjazdy na taki obóz, były dzieci, nastolatki, które same to znalazły i same chciały i czasem też było tak, że na przykład już wracały, bo słyszały, że po prostu im się spodobało. Były takie, którym rodzice to zaproponowali. I było też coś, co jednak było dla mnie bardzo szokujące, to znaczy było, w sumie to pewnie była dwójka dzieci, więc nie była to duża grupa, ale dzieci, które dowiedziały się, że jadą na obóz odchudzający, właściwie już w drodze na ten obóz. To znaczy dzieci, którym rodzice w żaden sposób nie powiedzieli, nie zasygnalizowali, nie zapytali, czy chcą, tak? Czy w ogóle tutaj nie było takiej przestrzeni na jakąkolwiek ich udział, wybór, co absolutnie powinno mieć miejsce, tego, czy chcą, czy nie chcą jechać. No to rzeczywiście były takie strasznie przykre i bardzo szokujące sytuacje, które widziałam. I druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to jak zaskakująco relatywnie duża grupa osób, szczególnie dziewczyn, była na tych obozach, podczas gdy nawet według tych wskaźników nieszczęsnych BMI nie miało żadnej nadwagi. To znaczy to były dziewczyny przekonane, że one są za grube i chcące schudnąć i uznały, że w takim razie przyjadą na obóz odchudzający, żeby się obchodzić, tak? Więc jakby ta były i szczupłe, i grube dzieci, a na tym obozie to różnie wyglądało.
Przyznaję, że przed naszym spotkaniem w ogóle też sięgnęłam do twojej pracy Slim Choices, Young People's Experiences of Individual Responsibility for Childhood Obesity, czyli takiej pracy na temat indywidualnej odpowiedzialności za grubość zrzucanej na dzieci. I tam rzeczywiście tam się pojawił taki wątek, na który szczególnie zwróciłam uwagę, dlatego że jestem też właśnie na bieżąco po uszy w lekturze Nichter, która też z nastolatkami rozmawia. I wątek tego, że wygląd, że to nie chodzi, że ten koncept zdrowia, odchudzenia dla zdrowia w tej grupie wiekowej młodych osób nie jest tak powszechny. W sensie, że jakby kwestie zdrowotne w badaniach Nichter, tam też są przytaczane cytaty z rozmów z dziewczynkami, one mówią wprost, że jakby w tym momencie jakby nie, ich kwestie zdrowotne nie obchodzą. One chcą schudnąć, żeby się dopasować, żeby wyglądać, żeby odnajdować się w grupie. I to było dla mnie takie poruszające, że sobie pomyślałam, że to jest niesamowite i kiedy to się wydarza też, to oczywiście niekoniecznie jest pytanie, na które teraz ty powinnaś odpowiadać i oczekujesz odpowiedź, ale takie pytanie, które ja sobie zadałam, było, że jakby przecież dorosłym ludziom w odchudzeniu też chodzi o wygląd. I kiedy jest ten moment, że my wchodzimy w to racjonalizowanie tego, że to chodzi tak naprawdę o zdrowie, podczas gdy nie, ta motywacja w tej grupie nastolatek jest taka czytelna i taka powszechna też i szczera, to co powiedziałaś, nie? Że my z jednej strony ja to też obserwuję, jestem mamą 15-letniej dziewczynki. Ja z jednej strony jakby myślę, że jeżeli chodzi o takie modelowanie zachowań wobec własnego ciała, to naprawdę sytuacja w domu jest komfortowa, powiedziałabym, a jednocześnie ja też obserwuję to, że to nie jest tak, że moja postawa ten temat wygasza, że ta grupa rówieśnicza, w której moja córka funkcjonuje, trochę narzuca to i jednak tego się nie wygasza w domu, nie? I to jest wygląd i to nie jest zdrowie, to jest wygląd. To było dla mnie takie uderzające, może dlatego, że ja się trochę przyzwyczaiłam do tej narracji powszechnej w internecie wśród ludzi dorosłych, że to dla zdrowia. I myślę, że może dlatego tak też zwróciłam na to uwagę.
Tak, jest coś takiego, że się wymieszały zupełnie znowu taka myślenie w kategoriach jakby wątków estetyzacji i medykalizacji. Tak, że my trochę ukrywamy to, że chodzi nam jako społeczeństwo i nam w stosunku do siebie i nam bardzo w stosunku do innych osób o estetyk, coś co nazywamy estetyką i sobie wyobrażamy, że jest tak estetyczne czy znormatyzowane, bo też jednocześnie trochę już nie powinno nam chodzić o wygląd, tak? Bo jakby narracja jest taka, że inne rzeczy są ważniejsze.
Trochę nie wypada.
Tak, dokładnie, trochę nie wypada, no bo to jednak jest takie płytkie, tak? No więc w takim razie zajmijmy się zdrowiem. No ale jak już rozmawiałyśmy, to myślenie o zdrowiu jest strasznie uproszczone i niesamowicie stygmatyzujące. Tak? Znaczy ono właśnie, jeżeli zrównujemy myślenie o zdrowiu z myśleniem o szczupłym ciele, no to upraszczamy to. I właśnie de facto ukrywamy myślenie takie o estetyce, o tym, co uważamy za piękne i w ogóle o kategoriach piękna, bardzo też dziwacznych, ale pewnie obecnie dominujących z różnych powodów, pod zdrowiem, nie? Że jakby ukrywamy coś pod tą kategorię zdrowia. Ja się z tym absolutnie zgadzam i też to zauważyłam i tak jak powiedziałeś, rzeczywiście było tak, że właściwie wszyscy ci ludzie, z którymi rozmawiałam, młodzi, czyli tam w wieku mniej więcej od 10 do 16 lat, opowiadali o zdrowiu i mówili o tym, że uważają, że waga wpłynie na ich zdrowie i że wiedzą o tym. Wszyscy również wiedzieli o piramidzie żywienia i tak dalej. To nie były dla nich jakieś obce rzeczy. No ale tak, dla nich ważne było to, żeby inaczej wyglądać. Ważne było to, co też zauważyłaś, żeby się dopasować. I ważne były na przykład takie kwestie jak dostępność ubrań. No i znowu, to jest interesujący przypadek, tak? Bo myślę, że się tu ze mną absolutnie zgodzicie, a wręcz bo wy mogłybyście pewnie mi bardziej tłumaczyć niż ja wam, że przecież możemy sobie wyobrazić świat, w którym są fantastyczne ubrania dla grubych nastolatek i grubych nastolatków, tak? Które są świetne, kolorowe, no po prostu mają wybór i mogą się świetnie w nich czuć i świetnie wyglądać, tak?
Absolutnie nie jest to coś, co byłoby nieosiągalne dla nas przy tej produkcji ubrań, którą mamy na świecie.
Tak. To się tak układa, że to nastolatki czują, że jest jakiś problem, bo jest im trudniej na przykład znaleźć fajne ubrania, nie? Bo jest im trudniej fajnie wyglądać. I to dotyczyło, co jest ciekawe, chłopców i dziewczyn w moich badaniach. Więc to nie było tylko tak, że to dziewczyny były zainteresowane wyglądem, ale też chłopcy. Także wygląd był jedną kwestią, ale drugą, do której możemy zaraz wrócić, była też sprawność fizyczna. To znaczy na przykład chłopcy szczególnie, ale też dziewczyny opowiadali o tym, że chcieliby uprawiać sport. Jakiś konkretny, na przykład grać w piłkę. Ja pamiętam też jedną dziewczynę, która opowiada o tym, że chciałaby kickboxing uprawiać, ale że jako gruba osoba nie może tego robić. I jeszcze jedną dziewczynę, która opowiedziała mi o tym, że chciała gimnastykę trenować, ale poszła na zajęcia z gimnastyki i osoba prowadząca te zajęcia jej powiedziała, że jest za gruba, żeby ćwiczyć. No więc znowu, to w ogóle absolutnie nie powinno mieć miejsca. Tak? Znaczy to, w jaki sposób ten system nasz społecznie jest skonstruowany, sprawia, że uniemożliwia grubym osobom fajne wyglądanie i ćwiczenie. I to nie jest ich wina w żaden sposób, tylko to jest wina tego, jak wygląda ten system.
Bardzo ciekawe jest to, co też powiedziałaś w ogóle o tych wszystkich motywacjach, ale też o motywacji, można powiedzieć, szczupłych dzieci, po prostu, żeby jeszcze bardziej schudnąć. I też ciekawi mnie w tym wszystkim motywacja dorosłych, którzy jednak puszczają te dzieci na te obozy i dorosłych, którzy przyjmują dzieci na tych obozach, dlatego że tak jak ja kojarzę, no nie byłam na obozie odchudzającym, ale pamiętam bilanse szkolne i na przykład wspólne ważenie, porównywanie, takie też napuszczanie na siebie dzieci przez wskazywanie kogoś jako wzorzec, niedościgniony, czy może właśnie, że do tego dościgniesz i tak dalej, i upokarzanie. I mam w głowie takie żywe wspomnienie z podstawówki, kiedy przez rok moją wychowawczynią była pani od WF-u, na moje nieszczęście, pani Ola, i moja mama mi wtedy dawała raz na tydzień, jeśli pamiętam, słodki batonik do śniadania. Coś takiego wystąpiło. I ta pani Ola to przyuważyła i w szatni od WF-u, czyli też takim miejscu, w którym zdejmuje się ubranie, więc jest to i literalnie, i emocjonalnie, jest się po prostu bardziej obnażoną osobą, ona zaczęła na głos wyszydzać przy koleżankach z klasy, że mam ten batonik, a przecież w ogóle nie powinnam go jeść i powinnam być na diecie jakiejś tam, nie wiem na jaką wtedy była moda, ale pewnie właśnie taką powinnam przejść. I to było okrutne i upokarzające. Też pamiętam, że zaczęłam w pośpiechu wymyślać po prostu jakieś wytłumaczenia rodem z kultury diety na temat mojego odżywiania, żeby jakoś się usprawiedliwić. I wiem też, że ten mój przypadek nie jest odosobniony. Że dorosłe osoby, które są odpowiedzialne za dzieci, czy w szkole, czy w jakichś innych sytuacjach, zdarza im się nie tylko nie wspierać dzieciaków wtedy, kiedy między dziećmi coś się dzieje nieprzyjemnego, ale też, że sami się do tego dokładają. I to z kolei może prowadzić do takiego poczucia nieuchronności tych negatywnych doświadczeń, tak? Czyli to, co ty mówisz, że i tak nie mogę tam iść, bo to nie jest dla mnie dozwolone, czyli i tak narażę się na ten komentarz, więc nie ma sensu z tym walczyć. To i tak się wydarzy. Więc jeśli nawet ta osoba dorosła, ten autorytet i kolejna jakaś taka instancja, powiedzmy, w tej sytuacji, potwierdza, że takie zachowanie po prostu mieści się w normie. I tak się zastanawiam właśnie, jakie były twoje obserwacje modelowania tej sytuacji pojechania na obóz odchudzający i robienia tam rzeczy przez dorosłych wobec dzieci.
Takie rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca oczywiście. Na obozach takich sytuacji nie było. To znaczy rzeczywiście na jednym z nich była taka sytuacja, że na początku obozu, czy w ogóle na obu, na początku jest ważenie i mierzenie i pod koniec jest ważenie i mierzenie i w tym sensie ta obsesja wokół wagi jest tam obecna i myślę, że to wcale nie jest konieczne. I na jednym z nich to rzeczywiście też się odbywało publicznie i było bardzo trudne dla wszystkich, ale na drugim już nie, więc to się też zmieniało. Ale raczej wszystkie osoby prowadzące, zupełnie nie było takiej przestrzeni, ja tego nie zauważyłam i spędzałam z nimi dużo czasu i rozmawiałam, więc mam nadzieję, że tutaj nic mi nie uciekło. Nie było żadnego takiego bardzo czy poniżającego, czy krytycznego podejścia do dzieci i nastolatków, którzy tam byli. Wręcz to, z czym ja się zetknęłam i co było bardzo fajne moim zdaniem, było bardzo takie zachęcanie i na przykład w kontekście podejścia do sportu i ruchu bardzo duża taka narracja była poświęcona czemuś, co ja myślę, czego bardzo brakuje w szkołach, czyli w ogóle nie koncentracji na tym, żeby ruszać się, żeby zrzucić na wadze, tylko żeby ruszać się, bo to daje radość i energię. I jakby o tym była mowa. I to, co było super na tych obozach, to jest często to, że właśnie dzieci i nastolatki, które nie chodzą, tak jak mi o tym mówiły, na lekcje WF-u w szkole, bo uważają, że są słabe w ćwiczeniach, bo są ostatnie wybierane do zajęć grupowych, bo mają najgorsze wyniki, w cudzysłowie, gorsze niż inne dzieci, że tam na przykład grali w kosza, uczyli się grać w kosza, grali w piłkę i szczerze mówiąc właściwie wszyscy robili to bardzo chętnie, tak? Bo właśnie mogli się ruszać, biegać, różne były te ćwiczenia, niektórym jedne bardziej odpowiadały, innym inne, tak? Niektórzy woleli te takie zespołowe gry, inni woleli gimnastykę, komuś się jeszcze spodobało chodzenie po górach, a komuś jeszcze pływanie, bo to jakby dużo rzeczy, tam dużo, różnego rodzaju sporty były uprawiane. Ale dla większości osób to było bardzo fajne doświadczenie, właśnie dlatego, że nikt ich nie oceniał, nie stygmatyzował, tak? Właśnie dlatego, że nie było komentarzy dotyczących tego, że nie wiem, słabiej coś robią, bo są grubsi, no też dlatego, że większość dzieci tam była gruba.
Właśnie chciałam też do tego zawinąć, nie? Że na pewno to też miało wpływ, że to była grupa tych ostatnich w cudzysłowie, nie? Tych dzieci wybieranych jako ostatnie i że być może o bardziej zbliżonym poziomie sprawności niż w takiej statystycznej klasie w szkole rejonowej.
Tak, ale myślę też, że też byli różni, nie? Bardzo mieli różny ten poziom sprawności, powiedziałabym. Myślę, że też to nie jest tak, że oni sobie nie dokuczali. Bo oczywiście, że sobie dokuczali
na różne
sposoby. Tak, no też jakby bez przesady. Ale akurat szczególnie jeśli chodzi w kontekście ruchu i aktywności, to mam takie poczucie, że byli bardzo też wrażliwi na to, żeby nie stygmatyzować innych osób, ktoś na przykład wolniej biega albo nie złapał piłki. Że jakby mam wrażenie, że tutaj się nauczyli przez to, że być może część z nich i część z nich mi o tym opowiadała, zetknęli się z jakiegoś rodzaju właśnie bardzo negatywnymi i obraźliwymi komentarzami, to jakby nie robili tego innym osobom. Nie? I znowu nie chciałabym, żeby to wyszło, że to były jakieś anioły, ale akurat w tej kwestii ruchu to było coś, co było super. Tak? Znaczy właśnie i też ta taka raczej właśnie obecność tej takiej narracji, że to mi się bardzo spodobało, tak? Że ruszamy się w ogóle nie po to, żeby zrzucić na wadze. Znaczy oczywiście częściowo po to ten sport, te dni były wypełnione sportem na tym obozie, ale też ruszamy się po to, żeby mieć sprawność, żeby mieć energię. Oni w taki fajny sposób o tym mówili, nie? Ja się z tym bardzo zgadzam, żeby się po prostu lepiej czuć. Właśnie jakby z innych powodów. I w ogóle dla mnie to myślenie o ruchu i też o diecie, oderwanie tego właśnie od wagi i pomyślenie o tym, że nie jest fajnie uprawiać sport, żeby schudnąć, tylko jest fajnie to robić, bo to jak znajdziesz coś, co lubisz, to jest po prostu, może być źródło dla ciebie radości i wpływać na twój dobrostan, to w ogóle jakbyśmy byli w stanie jakby tak o tym opowiadać i tak o tym myśleć i tak to praktykować, to by była bardzo ważna zmiana społeczna.
Tak, to trochę takie HS-owe podejście, nie?
Tak. Bo bardzo by zachęcała wszystkich do tego, że wszyscy mogą uprawiać sport, tak? Że też są różne, ale jakby otwiera to, że to sport nie jest tylko dla szczupłych, wysportowanych ludzi. Tak, sport jest dla wszystkich. No więc jakby otworzenie się przestrzeni na to i zarówno w kontekście dostępności, ale też no nawet dobrym przykładem znowu są ubrania, prawda? Czy wejście na siłownię i dla kogo ta siłownia jest dostępna i otwarta i kto jest tam ile widziany. jest dobrym przykładem.
Dobrze, że powiedziałaś o tym dokuczaniu sobie, bo już powoli zaczął mi się ten obraz kojarzyć z takim memem. Jest taki obrazek takiego raju ze zwierzątkami, wszyscy są razem i podpis: świat, gdyby rodzice poszli na terapię. Więc cieszę się, że są też te elementy.
No właśnie, a jak jesteśmy przy elementach, to ja muszę o to zapytać. To jest jedna chyba z najbardziej sensacyjnych kwestii, jakie w twoich wypowiedziach w kontekście tych obozów się pojawiły i coś, co mi zjeżyło włosy na głowie. To jest dieta wacikowa. To jest coś, o czym ja słyszałam, będąc w wieku tych osób, z którymi rozmawiałaś na tym obozie. I to naprawdę nie jest nowy pomysł. Didaskalium dla słuchających. Jeśli nie wiecie, co to jest dieta wacikowa, to jest to dieta polegająca na tym, że zjada się waciki kosmetyczne nasączone wodą, żeby wypełnić sobie żołądek i nie czuć głodu. To jest coś, o czym ludzie w moim wieku, będąc właśnie bardzo młodymi, opowiadaliśmy sobie w kategoriach sensacji i w ogóle wow, że tak można, nie? A ty napisałaś, że i powiedziałaś też zresztą w rozmowie z Kosmosem, że spotkałaś się z tą praktyką i to teraz, właściwie kilka lat temu, i to naprawdę wprawiło mnie w osłupienie, bo ja gdzieś tam miałam nadzieję, że takie praktyki przeszły do lamusa i jakby już o tym nie pamiętamy, nie rozmawiamy, wszyscy wiedzą, że a jednak.
Tak, nie, ja byłam znowu zupełnie zszokowana i przerażona tym, co dzieci, nastolatki, z którymi rozmawiałam, chcąc chudnąć, robiły ze swoim ciałem. I jak niesamowicie ostro i okrutnie traktowały siebie. I myślę, że to jest tylko odzwierciedlenie tego, jak okrutnie są traktowane przez świat. I wydaje mi się, że to jest wielka krzywda, którą my jako społeczeństwo wyrządzamy dzieciom i nastolatkom. I myślę, że trzeba coś z tym zrobić i że trzeba to odwrócić. I rzeczywiście dieta wacikowa, wspominało mi o tym kilkoro dzieci. Jedna, dwie osoby powiedziały, że próbowały jej, inne opowiadały o tym, że słyszały. I co mnie też było dla mnie zaskakujące, to ktoś wspomniał o tym, że to w jakimś serialu dla dzieci w ogóle było obecne. Że w jakichś mediach się pojawiło, znaczy tak, w sensie w telewizji się pojawiło, że jest coś takiego.
Muszę podpytać córkę, może skojarzę.
Tak, to znowu w ogóle nie powinno mieć miejsca przecież. No to był jeden z przykładów, tak, dieta wacikowa, bo rzeczywiście jest bardzo szokująca, no ale różne tych sposobów na odchudzanie było bardzo wiele i bardzo różnych. Łącznie z po prostu głodzeniem się, które znowu jest strasznie niezdrowe, poprzez jakby diety pudełkowe, no tych sposobów. Właściwie wszystkie dzieci i nastolatki, które ja spotkałam na tych obozach odchudzających, były już po bardzo wieloletnich zazwyczaj próbach odchudzenia, związanych z dietą i związanych z ruchem. Także oni mieli rzeczywiście bardzo dużo tych doświadczeń i właściwie doświadczenie większości z nich, jeśli nie wszystkich, było takie, że nawet jak stracą trochę wagi, to potem ją przybiorą z powrotem i że najczęściej tego typu diety, właśnie jak głodzenie się albo jakieś takie dieta odchudzająca, a nie po prostu dieta opierająca się na dobrym jedzeniu, jakoś spróbujmy rozróżnić te dwie rzeczy, ona przynosi więcej negatywnego wpływu na ich zdrowie niż pozytywnego. Tak? To wiadomo z badań, ale rzeczywiście oni o tym opowiadali, o tym doświadczeniu i też o takiej, myślę, że jakimś rodzaju samotności związanym z radzeniem sobie z tym i z tą próbą odchudzania. Mimo tego, że było sporo osób, które opowiadały o tym, że ich rodzice i cała rodzina jakby są bardzo wspierające, że najczęściej jest tak, że na przykład cała rodzina przechodzi na tę samą dietę pudełkową czy jakąś inną. Tak? Także to były też bardzo, bardzo różne doświadczenia, bo właśnie były takie, gdzie rodzice byli bardzo wspierające, nawet nie w samym procesie odchudzania, ale też próbujące po prostu wesprzeć to dziecko na różne sposoby, też w akceptacji swojego ciała, no ale były też takie, gdzie, i słyszałam takie historie, poznałam takie rodziny, gdzie dzieci dostają, na przykład jak są na jakiejś diecie, to mają swoją półkę w szafce i swoją półkę w lodówce i muszą po prostu jeść coś zupełnie innego niż reszta rodziny, podczas gdy rodzina je dokładnie w taki sam sposób. Znaczy takie oderwanie też tego, że dziecko, które jest grube, jest jakby wyjęte z tego systemu rodzinnego, tak jakby nie miało znaczenia to, co się je w domu albo w ogóle, tak? Jak się spędza czas w domu i tak dalej. Też jest dziwne, tak? Znaczy takie trochę nierealistyczne, plus ja myślę, że jest właśnie trochę tym, o czym pisałam, czyli przerzuceniem odpowiedzialności za to na dziecko. I nie chciałabym tutaj, żeby to było tak zrozumiane, że ja z kolei uważam, że to jest odpowiedzialność rodziny, bo też tak nie uważam, ale uważam, że myślenie jakiejkolwiek, wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany w życiu dzieci bez spojrzenia na rodzinę jest też niemożliwe.
Tak, ja teraz chciałabym przywołać właśnie swojej pracy przykład picia Coca-Coli w domu. Przywołałaś tam historię osoby, którą nazwałaś Kasia, przypuszczam, że imię jest zmienione, ale sprawa dotyczyła tego, że w domu Kasi i mama i Kasia piły dużo Coca-Coli. Dla mnie to było uderzające, no bo towarzyszyłaś im w rozmowie z dietetykiem i potem z psychologiem, psycholożką. I tam padło takie ze strony tej osoby, która miała to wsparcie psychologiczne, miała go dostarczyć, takie zdanie, że jakby to jest twoja decyzja, czy ty wypijesz tę kolę. To, że ona jest w domu, nie znaczy, że musisz ją pić. I mówienie jakby takich rzeczy do dziecka, które siada do stołu, przy którym siedzi cała jego rodzina, a na którym stoi butelka Coca-Coli, to jest w ogóle totalna abstrakcja i jakby w ogóle brak zrozumienia systemu. I ponownie, jakby ja też nie... To mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas słuchają, wiedzą, że jesteśmy daleki od tego, żeby też winę tę przerzucać na rodzinę, dlatego że my mówimy w ogóle po pierwsze nie w kategoriach winy, tylko jakby w kategoriach kontekstu i sytuacji życiowych, w jakich jesteśmy, i przerzucanie odpowiedzialności za podejmowanie w cudzysłowie zdrowych decyzji na dzieci, które funkcjonują w konkretnym systemie rodzinnym, które to rodziny funkcjonują w konkretnym systemie uwarunkowań swoich społecznych, ekonomicznych, politycznych i tak dalej, to jest w ogóle totalna abstrakcja i mokry sen kapitalizmu, że to się dzieje i że w ogóle my taką narrację łykamy. I z drugiej strony też wrócę na chwilę do badań Miminichter, bo tam z kolei taki przykład był na sytuację, w której te przekonania są przez młodą osobę tak głęboko zinternalizowane, że ona przytacza z kolei wypowiedzi dziewczynki, wychowywanej przez ojca, który jest biegaczem długodystansowym, która ma tak głęboko zinternalizowane to poczucie odpowiedzialności za to, co je i jak wygląda, że ta dziewczynka wprost powiedziała właśnie w rozmowie, że ona nie ma szacunku dla koleżanek, które są grube, ona nie ma szacunku dla kogoś, kto przychodzi do szkoły z batonikiem, bo to są jego wybory. I mamy po prostu osobę w wieku lat kilkunastu tak głęboko przekonaną o tym, że to jest jej osobista odpowiedzialność, żeby zarządzać tym, jak wygląda, bo nawet nie co je, ale jak wygląda w momencie, kiedy tak wiele czynników, które na to wpływają, w ogóle leży poza naszym wpływem, nawet nas, osób dorosłych, a co dopiero dzieci.
Absolutnie. Tak, absolutnie. I rodziny, ale też rówieśnicy. Wspominałaś o tym wcześniej, prawda? Znaczy, że to o tym też opowiadali uczestnicy młodzi moich badań, że znaczy, na przykład bycie na diecie jakiejś w kontekście rówieśniczym jest bardzo trudne, bo jest po prostu im ciężko, prawda, mówić o tym, a nie wiem, przyznać się do tego, albo w ogóle, no jak się coś wspólnie zamawia pizzę, to wszyscy chcą wziąć udział.
No ale oczywiście, że
wspólnie
tak.
Pizzę, to jest oczywiste, tak? I to jedzenie jest też niesamowicie społeczne, prawda? Więc to ma bardzo duże znaczenie. I myślę, że nie mamy prawa nikomu odbierać tego i też przyjemności z tego.
Biorąc pod uwagę to, że w dużych miastach główną rozrywką młodzieży jest chodzenie do centrów handlowych i siedzenie w foodcourcie, to jakby nakładanie na to jeszcze tego filtru odchudzania, w momencie, kiedy spędzasz czas po prostu w otoczeniu jedzenia, jest po prostu absurdalne.
Tak, ale z drugiej strony też sporo osób mi mówiło o tym, dziewczyn szczególnie, że na przykład wstydzi się jeść przy innych osobach, nie? Że przez to, że są grube i mają wtedy poczucie, że jak jedzą publicznie, to są oceniane. Tak? Znaczy, że są negatywnie oceniane, że jak ona może jeść, bo jest gruba. No co w ogóle w głowie się nie mieści.
No pewnie są oceniane też, bo bardzo mnie poruszyło to, co powiedziałaś parę minut temu, to, że dzieci traktują się okrutnie, dlatego że jest to odbicie tego, jak okrutnie traktuje je świat. I myślę, że tych też przykładów, kto jest emanacją tego świata, też można by wskazać bardzo wiele. Natomiast chciałabym wskazać dwa przykłady tego, jak właśnie minister naszej edukacji Przemysław Czarnek jakiś czas temu, już dwa lata temu zdaje się, podzielił się taką myślą błyskotliwą, że wraz z tym, że jak młodzież wraca do szkół z nauczania zdalnego, walka z otyłością powinna być również w zajęciach sportowych i powinna ona dotyczyć zwłaszcza dziewczynek, bo tu jest większy problem, to cytat. Kolejnym przykładem może być całkiem niedawna, być może jeszcze trwająca, ostatnio nie rzuciło mi się w oczy, ale przed kilka miesięcy obserwowałam w Warszawie na przystankach billboardy Decathlonu z hasłem, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie i to słowo tyją było największe, wyboldowane, najbardziej się rzucało w oczy. Doczytałam też, że cały Decathlon ma cały projekt razem z Agencją Przestrzeń, na przykład myślą o tym, żeby wprowadzić WF na maturę, podczas gdy wiemy, że WF ma też swoje problemy i jest powodem, no też traum, no, nie tylko przykrych wspomnień, ale czasami też traum tego, co się tam dzieje. I Decathlon sam o sobie mówi, że zachęca dzieci do uprawiania sportu, przy czym zastanawiam się, na ile ta zachęta może polegać na straszeniu, dlatego że wskazując na ten komponent tycia, tak naprawdę nie wskazuje się na komponent tego ruchu dobrego, o którym ty mówiłaś właśnie na obozach, że tam dzieci razem miały radosne ruszanie się i mnie jaką grubą dziewczynkę do ruchu by bardziej zachęciła fajna nauczycielka, doceniająca starania, właśnie nie pozwalająca na znęcanie się między dziećmi przy grze w zbijaniu, czy jakiejś innej fantastycznej grze, a nie pokazywanie na billboardzie, że jestem grupą, która ma problem. I tak kojarzy mi się to też z Holandią, że jest tam taki zwyczaj, a przynajmniej tam, gdzie mieszkają znajome mi osoby, że w środę dzieci kończą szybciej lekcje, żeby mieć wspólny ruch z rodziną czy z bliskimi i to widzę bardziej jako zachęcanie niż właśnie jako straszenie. I tu chciałam jeszcze taki do tej akcji, zanim przejdę do pytania do ciebie, chciałam jeszcze zacytować właśnie, że w tej kampanii Decathlonu jest takie przyrzeczenie tej marki, że do 2026 roku ograniczą liczbę otyłych dzieci o połowę. I ja tak myślę sobie, że to nie wiem, wywiozą je gdzieś? W sensie, bo brzmi to niemal jak polityczna narracja antyuchodźcza w moich uszach. I czy raczej nie powinnyśmy martwić się, że coraz więcej mamy właśnie zaburzeń odżywiania, co wskazują chociażby te badania, o których obie mówiłyście, które, jeśli dobrze pamiętam, one wskazywały, że 52% dziewczynek w Polsce uważa, że są za grube. Tak? I jakaś tam
15-latek.
Tak. I mniej, trochę mniej, ale też chłopcy też uważają często, że są za grubi. Więc czy może to jednak nie jest większym problemem, plus zaburzenia obrazu ciała, niż skupianie się na tym, żeby stygmatyzować dzieci i dzielić je na te grupy właśnie, które tutaj przytyły, a które nie. Co ty o tym myślisz w ogóle? Co myślisz o takiej tezie, że dzieci tyją najszybciej w Europie? Czy to ma jakieś w ogóle podstawy w badaniach? Czy jest to oparte na faktach?
Dużo rzeczy, które bym chciała rozpakować, o wielu rzeczach powiedziałaś. Odniosę się na szybko do wypowiedzi ministra Czarnka, bo akurat tak jak mogłabym mieć bardzo wiele do zarzucenia, tak akurat w tej wypowiedzi ja mam wrażenie, że ona trochę została wyciągnięta z kontekstu. To znaczy, że on nie do końca, przynajmniej tak jak ja to czytałam, to co on powiedział, to ja zrozumiałam, że chodziło mu o to, że dzieci się mniej ruszały, ale być może to jest też taka bardzo chcąca pozytywnie zrozumieć tą wypowiedź, że dzieci się mniej ruszały w czasie pandemii, więc że tak, on uznał, że i badania też pokazywały, że więcej ważą, czy że otyłość, czy nadwaga może się stawać rosnącym problemem i że wracając do szkół warto by to było zaadresować. I ja zrozumiałam jego wypowiedź dotyczącą dziewczynek jako taką, która mówi o tym, że dziewczynki mniej chętnie korzystają z zajęć wychowania fizycznego, co rzeczywiście pokazują badania. Także w tym sensie rzeczywiście, tak jak ja to zrozumiałam, to chodziło mu o to, że w jakimś, nie, że dziewczynki są grubsze, bo też badania pokazują, że to chłopcy w Polsce są grubsi niż dziewczynki, tylko że dziewczynki mniej chętnie korzystają z zajęć wychowania fizycznego, więc je w jakimś sensie warto by było bardziej zachęcić. Także akurat tu rzeczywiście wiem, że ta wypowiedź się często spotka z dużą krytyką. Ja mam wrażenie, że można by się w ogóle zastanowić, może warto nad tym, jak możemy zachęcić dzieci do korzystania z zajęć wychowania fizycznego, ale że jakby to, co on chciał powiedzieć, niekoniecznie dotyczyło, tak jak ja to rozumiem, nie chodziło o to, że dziewczynki są grubsze, tylko chodziło o to, że mniej korzystają z zajęć wychowania fizycznego. Także to jakby chciałam zaadresować, bo ja rzeczywiście mam wrażenie, że tutaj z kolei jego wypowiedź tak została trochę przeinaczona. a wydaje mi się, że akurat chodziło mu o coś innego. No, ale tak jak mówię, no, nigdy się nie dowiedzieliśmy, co de facto się stało z tymi zajęciami wychowania fizycznego i jak te dzieci zostały zachęcone, tak? Więc to by było dobre pytanie do zadania. Jeśli chodzi o kampanię Decathlonu, no to co opowiadałaś o ich planie i takiej obietnicy, że będzie o połowę mniej dzieci z otyłością w Polsce, tak, jest to przerażające i rzeczywiście zastanawia mnie, co planują zrobić. Ale tak się trochę śmieję, ale nie, no myślę, że cała ta kampania brzmi dosyć okropnie i jest też dobrym przykładem na to, jak bardzo krzywdzące są dyskursy dotyczące wagi i otyłości dzieci w Polsce, jak bardzo dużo negatywnych konsekwencji mają. I to jest coś, o czym ja mówiłam i o czym chcę mówić i myślę, że trzeba by to coraz częściej na różne sposoby adresować, dlatego że zakładając, że motywacje, nie będę wchodzić w ogóle czemu jakby w motywację Decathlonu, tak, jest to też firma konkretna i tak dalej, ale generalnie bardzo często motywacje różnych osób, czy to ekspertów, czy osób planujących programy prewencyjne, motywacje mogą być dobre, tak? To znaczy oni w jakiś sposób coś diagnozują jako problem, możemy się nie zgadzać z tym, w jaki sposób to robią, ale i chcą pomóc, tak? Tylko że nie biorą pod uwagę tego, jak bardzo krzywdzący ten sposób mówienia i właśnie ten sposób konstruowania z jednej strony problemu, a z drugiej rozwiązania, jak bardzo negatywne konsekwencje może mieć. Dlatego, że ja uważam i tu się powołuję, skoro przywołujemy różne książki na takie i artykuły i książki Susan Greenhollow ze Stanów, ona mówi o czymś takim, co się nazywa Fat Talk Nation i o tym, że rzeczywiście wszyscy teraz mówimy i rozmawiamy jakby o grubości, ale o tym, jak bardzo negatywne konsekwencje to ma dla dzieci i nastolatków. I ja to bardzo widzę też w Polsce i to wynika z moich badań, że sposób mówienia o otyłości dziecięcej właśnie przyczynia się do rosnącego problemu otyłości dziecięcej. Przyczynia się do zaburzeń odżywiania, przyczynia się do zaburzeń obrazu własnego ciała, zarówno wśród chudych i grubych dzieci. Tu jakby to nie jest tak, że ten dyskurs czy ta narracja pada w taki sposób, że słyszą to tylko grube dzieci i sobie myślą, a to chodzi o mnie, to ja się teraz odchudzę. To tak nie działa. To działa bardzo źle. I właśnie taki sposób budowania narracji typu dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie, z jednej strony przeczyta te informacje grube dziecko, będzie się czuło stygmatyzowane, będzie się czuło niepotrzebnie patologizowane i uzna, że coś jest z nim nie tak, skoro coś z nim trzeba zmienić, pozbyć się go w jakiś sposób i tak dalej.
Do 2026.
Jak mamy mało czasu, właśnie. Więc to jest okropny wydźwięk, ale przeczyta to też dziecko chudsze i też pomyśli, tak, to jest problem, no to ja też jestem za gruby. To znaczy, że dzieci w Polsce są za grube. Dzieci w Polsce mają otyłość, tyją najszybciej w Europie. Coś jest ze mną nie tak. To dotyczy wszystkich dzieci i moim zdaniem właśnie z takiego sposobu mówienia o dziecięcej otyłości bierze się ten problem z bardzo wysokim odsetkiem nastolatków z zaburzonym obrazem własnego ciała i bardzo, bardzo wysokim odsetkiem dzieci z zaburzeniami odżywiania. Właśnie dlatego, że my im nie stojąco mówimy, że coś jest z nimi nie tak. To jest bardzo krzywdząca narracja i myślę, że trzeba by to zmienić. Wracając do twojego pytania o dane, to jest coś, o czym wcześniej już rozmawialiśmy trochę, bo ja próbowałam też przed naszym odcinkiem dotrzeć do źródła tych danych i szczerze mówiąc nie wiem, skąd one są wzięte i zauważyłam, że ostatnio w ogóle się pojawiła jakaś taka informacja, że dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. No i tak, w 2011 roku wyszedł taki raport WHO europejskiego, który właśnie wskazywał dane dotyczące nadwagi i otyłości w różnych krajach w Europie i on faktycznie pokazywał, że przyrost tych wskaźników akurat, które tam były używane, opierano oczywiście na BMI w Polsce, był wówczas największy. To znaczy, że nie mamy jakby największego odsetka dzieci z nadwagą i otyłością, ale przyrost tej grupy był największy. Ale to było w 2011 roku. I z tego, co ja się orientuję i patrząc na różne badania realizowane od tego czasu i rozmawiając też na przykład z osobami, z epidemiologami albo żywieniowcami, albo lekarzami zajmującymi się tymi badaniami w Polsce, to zostało wyhamowane. Także my nie mamy ani najwyższego odsetka nadwagi i otyłości wśród dzieci w Polsce, ani nie jest to, z tego co ja się orientuję, nie przyrasta nam najwięcej. Więc jakby zupełnie nie rozumiem, czy ktoś nagle wymyślił, że te dane z 2011 roku, tak, nagle mamy one, chociaż one już są nieaktualne, czy to jest, ja może nie wiem, tak, być może jakoś nie zetknęłam się z jakimś raportem, który by na to wskazywał, ale rzeczywiście nie wiem, na jakich danych to jest oparte. i chętnie bym się dowiedziała.
My w tym podcaście nazywamy takie dane jako danymi pochodzącymi z Instytutu Danych z Dupy. IDZD w skrócie. I w rozmowie wokół grubości takich danych jest całkiem sporo i łatwo jest się dać na nie nabrać, dlatego że często to są takie liczby, które łatwo się przyklejają. I dla usprawiedliwienia warto dodać, że po obu stronach, dlatego że po stronie aktywistycznej, grubancypacyjnej krąży też taka dana wyjęta właśnie z tego wzmiankowanego wyżej instytutu. Jest to dane o tym, że 95% osób podejmujących odchudzanie jakby nie uzyska długotrwałego efektu. Te dane też są trochę inne. Nie będę ich teraz tu przytaczać, bo nie są dla tej rozmowy istotne, ale faktycznie warto też weryfikować, skąd te informacje i dlaczego, skąd one się wzięły i dlaczego my uważamy, że one są w ogóle prawdziwe.
I właśnie z kiedy są. Zmieniają się rzeczy. Tak samo akty prawne się zmieniają, a czasami też właśnie w dyskusjach powołujemy się na jakiś stary akt i przyczepiamy się do tego. To jak, tak jak jest tutaj.
To jest jedna rzecz, ale to nawet nie są dane, nie? Bo nam nie dają żadnych procentów. Tylko po prostu ktoś coś wymyślał. No,
to jest straszak,
dokładnie.
Tam ja myślę, że po prostu nikt się nie zastanowił nad tym i nikt nie zajrzał nawet do badań i po prostu jestem przekonana, że tę kampanię konstruowała osoba, która po prostu nie ma zielonego pojęcia w ogóle o dyskusji wokół grubości, która się na świecie odbywa i nie jest to dla mnie niestety zaskakujące, bo jak wiemy, ludzie niechętnie sięgają po świeże informacje.
Tak, ale jest przykre, nie? Bo w sumie jeżeli mają taką kampanię i tyle billboardów i jak rozumiem fundusze na to, to można coś naprawdę fajnego było zrobić.
No właśnie to jest za każdym razem moje pytanie i to jest też pytanie, które ja zadawałam wtedy, kiedy Polskę zalewała ta kampania billboardowa z płodami, że ile można zrobić dobrych rzeczy za te pieniądze, które wychodzą? Przecież kurczę, to jest Decathlon, ja sobie mogę tylko wyobrazić, jaki to jest duży budżet. Jakby ile można by było fajnych inicjatyw rozpocząć, zastartować lokalnie, właśnie takich, które by wspierały na przykład właśnie tę różnorodność ruchu i dostępność dla dzieciaków, nie? Że teraz sytuacja w dużych miastach, ja odnoszę się do dużych miast, no bo ja też mieszkam w Łodzi, więc to też jest duże miasto, wygląda tak, że jeśli chcemy, żeby nasze dziecko spróbowało różnorodnych form ruchu, to tak naprawdę musimy wydać kupę hajsu, żeby zapisać na jedne zajęcia, na drugie zajęcia, na trzecie zajęcia i po prostu jeszcze do tego zainwestować masę czasu i energii w włożenie jednego końca miasta na drugi tego dziecka, podczas gdy naprawdę odpalenie takich lokalnych inicjatyw na osiedlowych, kurde, boiskach, że nie wiem, w ten czwartek robimy to, w następny robimy to, w następny jeszcze robimy to, chodźcie dzieci z osiedla, zróbmy coś fajnego, zobaczycie, co wam się podoba. Przecież jakby 1000 pomysłów, tak? Jakbym pokazali mi ten budżet, to jest naprawdę, i dali godzinę, to dostaliby listę gotową 138 pomysłów na to, co można zrobić lepiej, żeby zachęcać dzieciaki do ruchu. Ja jestem wielką fanką ruchu dla frajdy i absolutnie to jest też wielka moja bolączka, że mnie w dzieciństwie i we wczesnej młodości nikt nie powiedział, że ten ruch też może być dla mnie, mimo że nie jestem najlepsza, mimo że nie rzucam piłką tam, gdzie powinnam, mimo że nie biegam tak szybko jak inne dzieci i na sprawdzianach nie mam takich dobrych wyników. I tak naprawdę ja do dorosłości czekałam na swój ruch dla frajdy i zajęło mi to strasznie dużo czasu i tylko dlatego, że jestem upartą osobą i chętnie próbującą nowych rzeczy to znalazłam. No kurczę, ten proces można by było tak mocno skrócić, nie? I zrobić dobre rzeczy, być może położyć podwaliny pod jakąś konkretną zmianę narracji, ale nie. Mamy po prostu powtórkę taką jeszcze a propos kampanii billboardowych i tego też, co powiedziałaś, że te komunikaty, jakby ludzie nie mają świadomości, że te komunikaty docierają też do dzieci. I ja sobie przypomniałam, była też kilka ładnych już lat temu taka bardzo głośna w Polsce i gigantyczna kampania na wszystkich przystankach w większych miastach, tam gdzie nośniki swoje ma AMS, była taka kampania prac konkursowych z konkursu tam Żyj Ostrożnie, czy też tam Żyj Ostrożnie, taka mocno stereotypizująca, nie wypowiem się, przepraszam, wiecie o co mi chodzi, mocno utrwalająca stereotypy, jakby pokazująca wielkich ludzi na małych krzesełeczkach, czaszki, tam po prostu się straszne rzeczy działy.
Kiełbasy.
Ja przypominam sobie, jak ja się wtedy czułam, jako gruba, dorosła osoba, widząc to, jakby wiedząc też, czego doświadczam na co dzień, bo też dotknęłaś tego wcześniej w którejś wypowiedzi, że że to doświadczenie grubości absolutnie jest doświadczeniem samotnym. I jeżeli te grube dzieci się odchudzają, to te komunikaty, one są zawsze odbierane w samotności, niezależnie od tego, jaki mamy system wsparcia, niezależnie od tego, czy mamy wokół siebie ludzi, którzy są z nami, czy nie, te komunikaty zawsze są odbierane bardzo indywidualnie i one są zawsze mielone w pierwszej kolejności w sercu. I po prostu pamiętam to uczucie, ja byłam dorosłą osobą, więc jakby te szkody, które wywołuje takie utrwalanie stereotypów, w Polsce, gdzie naprawdę, kurde, my te stereotypy kochamy, hołubimy o grubych, teraz troszeczkę się zmienia narracja w stronę medykalizacji, bo mamy bardzo aktywną na rynku kampanię wiadomego specyfiku na odchudzanie. To są takie szkody, że naprawdę lata odkręcania przed nami.
Tak, ta kampania, ja też pamiętam tą kampanię MS, ona była okropna. No, przerażająca była zupełnie. Na szczęście to się, jak rozumiem, z tego co pamiętam, spotkało z jakąś taką falą krytyczną i komentarze do tego dotyczącą, jakaś taka też wywołała dyskusję. To zawsze, ja rozumiem, że trochę o to im chodziło, ale może można było to zrobić w trochę inny sposób.
My chyba w ogóle mamy coś takiego, jakieś takie po prostu przekonanie bardzo w Polsce popularne jest, że właśnie osobista odpowiedzialność, ale zawsze tego drugiego, nie nasza, tylko tej innej osoby, nie? Że tak, to jest też takie charakterystyczne. Też sobie myślę o tych spotach, które się pokazywały, sponsorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w których ludzie sobie tam zamawiają zawał w drive-thru, czy jakieś takie kampanie, które w ogóle obiecują, teraz w radio leci mnóstwo takich spotów, które obiecują ludziom, że nie zachorują na raka, jak schudną. I ja sobie myślę, kurwa, po prostu jak to jest możliwe, to z naszych pieniędzy to jest robione i to są kampanie na takim poziomie, że to się w ogóle nie chce w głowie zmieścić, że w ogóle w XXI wieku można coś takiego emitować.
Tak, no i pytanie znowu. Ja mam wrażenie, że motywacje osób robiących tych kampanii, na pewno nie wszystkich, ale części, są dobre, tak? To znaczy oni chcą zrobić coś dobrego. Tylko opiera się to na, myślę, że dosyć bardzo uproszczonym rozumieniu problemu grubości, nadwagi. I właśnie bardzo mało krytycznym i zniuansowanym podejściu do tego. I tak jak wspomniałaś, no jakby takim braku zainteresowania tym, żeby się rozeznać, porozmawiać z osobami, które się tym zajmują i znają chociażby z wami, żeby trochę jakby dowiedzieć się czegoś, nauczyć się czegoś przy okazji, przemyśleć to.
Tak, to jest coś, czego ja nie rozumiem, bo wiesz, jeszcze parę lat wstecz to faktycznie ten próg wejścia do dostępu do tej wiedzy był wyższy, bo faktycznie to się wszystko ukazywało tylko po angielsku, trzeba było ogarniać język na tyle dobrze, żeby to zrozumieć, ale teraz te treści są, jakby mamy dobre translatory w internecie, ta część tych treści jest już pomału dostępna po polsku i naprawdę da się robić to lepiej.
Ale też trochę powoli się coś zmienia, prawda? To znaczy ja myślę, że idziemy generalnie, próbujemy iść w jakimś lepszym kierunku. Tak, ciało pozytywność, która wiem i zgadzam się z wami, że została wypaczona trochę, jakby zamysł, czym miała być ciało pozytywność, jak jest często rozumiane, ale generalnie jakby idzie w dobrym kierunku, tak? Więc ja myślę, że jest bardzo dużo jeszcze do zdziałania i do zrobienia, ale że też są pewne zmiany w ostatnich 10-15 latach.
Tak, to absolutnie też nie jest tak, że wszystko jest beznadzieja i w ogóle tylko zaorać i posypać solą, absolutnie nie, bo faktycznie też widzimy te zmiany, widzimy to, że właśnie się odbywa ta dyskusja, nie? Że jednak w tej dyskusji, oczywiście one nie są tej dyskusji w internecie przyjemne i fajne, szczególnie jak się jest grubą osobą i po prostu czyta się o sobie takie rzeczy, natomiast w nich też się pojawiają takie głosy trochę, już takie trochę bardziej jakby trzeźwe, w sensie takiego zrozumienia, że pewne rzeczy po prostu, pewnych rzeczy nie warto robić, bo to ma swoje konsekwencje i ktoś za to zapłaci.
Tak, ja bym wróciła do dzieci jednak, do naszego tematu i do tych negatywnych konsekwencji, które są właśnie, które płyną dla dzieci z tych wszystkich rzeczy, o których rozmawiamy. Trochę już o nich mówiłyśmy, ja chciałam tylko wrzucić jeszcze taki artykuł Fat Youth as Common Targets for Bullying, czyli młodzież, gruba młodzież jako zwyczajowy cel dla znęcania się i my go zalinkujemy, może żeby już tutaj nie rozwodzić się bardzo dużo nad tymi konsekwencjami, dlatego że one są bardzo szerokie. Myślę, że to co jest bardzo ważne w tym wszystkim to, że to znęcanie się ze względu na grubość po prostu zabiera możliwość dzieciństwa, spokojnego, zabiera też możliwość często jakiegoś takiej przestrzeni w głowie na naukę, na rozwój, dlatego że dziecko się zastanawia, czy nie powinno dopasować tego swojego wyglądu do tak zwanego kanonu, czy do tych oczekiwań, które właśnie płyną, czy to z kampanii, czy od rodziców, którzy też są pod wpływem przecież tych kampanii, dla których też to może być ważne. W każdym razie też w tym artykule podkreślone jest, że gruba młodzież często ma takie doświadczenia zarówno w szkole i w domu, więc nie ma tak naprawdę bezpiecznego miejsca, gdzie może się przed tym schować i niestety to już też troszkę wcześniej o tym mówiłam, że dorosłym zdarza się jednak kontrybuować do tej opresji i do tego i jakoś usprawiedliwiać to, że grubsze dzieci są obrane za cel takiego szkolnego znęcania się. Natomiast jeszcze jedną soczewką, którą chciałabym tutaj dodać, jest soczewka genderowa. Pamiętam to jeszcze, jak rządziła Platforma w Polsce, Platforma Obywatelska, to była ta wielka akcja tworzenia orlików, które, no nie ukrywajmy, są skierowane głównie do chłopców, ta cała...
Też nie muszą być.
Nie muszą być, absolutnie nie muszą być, ale nie wiem, czy słyszałyście ostatnio o sprawie takiej, że chłopieńca drużyna, która wygrała zawody, dostała nagrodę 100 tysięcy złotych, a dziewczęca 10 tysięcy, więc jakby... Nie muszą być, absolutnie. Fajnie, że dziewczynki grają w nogę, ale nie ukrywajmy, jakie są motywacje i dlaczego akurat te orliki były tworzone i w pierwszym miejscu dla kogo. Czy to jest moja opinia, nie musimy się z tym zgodzić wszystkie. Fajne jest to, że mówiłaś, że właśnie, że i dziewczynki, i chłopcy, i wszystkie osoby kierują się też tym, że chcą wyglądać jakkolwiek rozumieją ładnie, czy zastanawiają się nad swoim wyglądem. Natomiast mi się też kojarzy właśnie z tej perspektywy feministycznej, genderowej od razu ten temat hoggingu, czyli wykorzystywanie seksualne dziewcząt, nastolatek, też dorosłych kobiet, ale tutaj skupmy się właśnie na tych nastolatkach, które są wyśmiewane i to... Ich pierwsze doświadczenia czasami seksualne są związane z tym tak naprawdę, że ktoś się z nich śmieje, że je w cudzysłowie zaliczy, czy będzie mieć z nimi jakieś spotkanie tak dla sportu, żeby przygotować się przed tymi spotkaniami już z tą docelową, wymarzoną dziewczyną. I sama sobie przypominam nawet z nastoletniości jakiś taki konflikt wewnętrzny, kiedy doświadczałam różnych form, no teraz to nazwę molestowaniem seksualnym, wtedy na pewno tego tak nie nazywałam, dlatego że to czasami była jedyna możliwość uzyskania atencji o tym charakterze. Więc bardzo mnie ciekawi właśnie ta perspektywa genderowa, płciowa. Co wy o niej myślicie?
To znaczy z taką kwestią intymności czy molestowania seksualnego, o tym z tym się nie zetknęłam, nie opowiadali mi o tym uczestnicy moich badań. Myślę, że ja też o to nie pytałam, myślę, że oni się nie czuliby komfortowo mi o tym opowiadając. Także o tym nie mogę powiedzieć, bo po prostu oni mi o tym nie opowiadali. Ale jeżeli chodzi o takie, no właśnie w ogóle podejście do swojego ciała, do wyglądu, tak, to ja też byłam, to też było dla mnie ciekawe, że na przykład to nie było coś, co się pojawiało tylko wśród dziewczyn, ta chęć tego, żeby wyglądać inaczej, ale też właśnie kupić fajne ubrania, ubrać się podobnie do koleżanek i się po prostu podobać. To było też obecne wśród chłopców, oni też mi opowiadali o tym. Zresztą jeden chłopak, pamiętam, powiedział coś takiego, że rodzice mu powiedzieli, że jak schudnie na tym obozie, to mu kupią fajne bluzy. Tak? No można się zastanawiać, czemu mu nie mogli kupić fajnych bluz, zanim schudł, albo jakby... Tak? No to możemy się nad tą motywacją zastanawiać, ale w każdym razie, że też chłopcy zwracali uwagę na taką dostępność na przykład, czy fajnych ubrań, czy w ogóle tego, że chcą dobrze wyglądać. No i tutaj te normy i oczekiwania genderowe na pewno są bardzo różne i myślę, że każdy, czy chłopcy, czy dziewczyny, nawet już nie wchodźmy w osoby niebinarne, bardzo się borykają z innego rodzaju problemami i oczywiście myślę, że Polska jest takim krajem i mamy taką kulturę, która szczególnie lubi dyscyplinować kobiety i ich ciała i bardzo często sprzeczne i bardzo wyśrubowane normy stawia kobietom w Polsce i same sobie stawiamy. I w tym sensie myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne w porównaniu do mężczyzn. Niemniej myślę, że chłopcom, chłopakom i mężczyznom też jest bardzo trudno, bo na przykład o tyle może być łatwiej, że mogą próbować, a tak mi opowiadali uczestnicy moich badań, wyrabiać sobie masę mięśniową, więc jakby korzystać na przykład z tego, że są duzi, wysocy i to może być atut, bo mogą wyrabiać sobie mięśnie, tak? Podczas gdy od kobiet się raczej oczekuje, że będą szczuplutkie, malutkie i no generalnie na różne sposoby i dosłownie, niedosłownie będą zabierać jak najmniej przestrzeni w społeczeństwie. Prawda? Więc w tym sensie na przykład te oczekiwania są inne. Ale to nie jest tak, że problem stygmatyzacji, jak również radzenia sobie z akceptowaniem swojego ciała, grubego ciała, dotyczy tylko dziewczyn, a nie dotyczy chłopaków. Bo chłopcy też o tym dużo opowiadali. I też zwracali uwagę, jak wyglądają, i jak się ruszają, czy się podobają innym dziewczynom, czy są oceniani przez kolegów. Tak? To było coś, co też było bardzo obecne i się pojawiało.
A to dopytam od razu, bo wspomniałaś o niebinarności. Oczywiście mamy tendencję zarówno w badaniach, jak i dyskursie ograniczać się do podziału mężczyźni, kobiety, czy chłopcy, czy dziewczęta, ale to jest jednak duża grupa osób, można powiedzieć, niebinarnych, czy szerzej transpłciowych. I też spotkałam się, zresztą rozmawiałyśmy o tym w jednym z naszych odcinków z Ulą i z naszym gościem w odcinku o transpłciowości, że transpłciowe osoby czasami czują, że muszą dodatkowy wysiłek włożyć w tą swoją ekspresję, w to jak wyglądają, jeśli są grube, żeby ta płeć na pewno była dobrze odebrana, dlatego że grubość może uwydatniać te cechy wyglądu, które są bardzo kojarzone z płcią. Więc ciekawi mnie, czy w ogóle ten wątek transpłciowości gdzieś się też u ciebie pojawił?
Nie. Okay. Nie miałam. Jakby też nie zetknęłam się z nikim, kto chciałby o tym mówić i ten temat się nie pojawił. Więc też o to nie pytałam.
Ja z kolei zastanawiam się też nad tym, wiecie, jak to się układa w czasie, bo odwołam się ponownie do Mimi Nikteri, jej książki o fatoku i tam rzeczywiście, jakby to jest książka, która ukazała się w 2000 roku, czyli kawał czasu temu już. I tam rzeczywiście, i to też ponownie Stany, więc jakby tutaj nakładam ten drugi filtr na to, że nie można tego przenosić jeden do jednego, ale rzeczywiście tam z kolei się pojawiały fakt, że to tam też jakby grupą fokusową tego badania były dziewczynki. Ale właśnie pojawiło się takie stwierdzenie, że ten fat talk, że to takie komentowanie negatywne swojego ciała, to jest jakby silnie zgenderyzowane zachowanie, że to jest po prostu coś, co jest bardzo charakterystyczne dla dziewczynek. I myślę sobie też, że z drugiej strony, przez te 23 lata, odkąd ta książka wyszła, też tak dużo się zmieniło w ogóle w postrzeganiu męskości jako takiej. Myślę, że i w Stanach, i w Polsce, i w różnych innych miejscach na świecie, że też ciekawi mnie, to nie jest teraz jakby żadna teoria, ale ciekawi mnie, czy rzeczywiście gdybyś na przykład ty, Zofio, powtórzyła swoje badania za 23 lata od momentu ich przeprowadzenia, czy zauważyłabyś różnicę w czasie właśnie też pod względem właśnie tego filtru genderu. To jest dla mnie super ciekawe, bo wierzę, znaczy mam takie poczucie, że to się musi odbijać, nie? Że jednak te 23 lata temu te rozmowy i dyskusje o męskości były zupełnie inne i szalenie to jest fascynujące. I jakby czy w tej perspektywie 23 lat u nas też w Polsce ta zmiana byłaby tak widoczna?
Ja myślę, że nawet krótszej. Wiesz, ja myślę, że ja prowadziłam te badania, byłam na tych obozach schudzających w 2018-2019 roku i intuicja mi podpowiada, że jest duża szansa, że gdybym pojechała teraz, to już by było coś innego. Abstrahując, że zawsze będzie trochę coś innego, bo będę rozmawiać z innymi uczestnikami, to wydaje mi się, że to już by się mogło teraz zmienić. Szczególnie w młodym pokoleniu właśnie, bo bardzo różne rzeczy się tam ciekawe dzieją i zmieniają. Prawda?
Tak, ja myślę, że jednak też internet, popularyzacja, media społecznościowe, że to jakby te zmiany przyspiesza mocno. I dlatego jestem ciekawa właśnie, jak w czasie by się przedstawiały te kwestie genderowe i też mam takie poczucie, że być może teraz więcej te kwestie związane z niebinarnością czy z transpłciowością mogłyby wypłynąć wyżej w tych badaniach, nie? Że też to jest tak. Temat trochę szerzej omawiany w ogóle i też widzę, patrząc na moją córkę czy na jej znajomych, ja też widzę, że to nie jest tabu w sensie takim, że jakby te to po prostu się też o tym rozmawia w tym towarzystwie nastoletnim. O seksualności, o ekspresji płciowej, o różnych kwestiach związanych właśnie z zastanawieniem się nad tym, jakie jest moje miejsce w tym spektrum i gdzie ja wypadam. I ciekawa jestem, czy teraz by to wypadało w twoich badaniach również.
A ciekawe, że wspomniałaś, my tak trochę nie nazwałyśmy tego, ale to też jest warte zaznaczenia, że w ogóle jest niesamowita taka kultura diety w Polsce, prawda? I to znowu ja myślę, że bardziej dotyka kobiet niż mężczyzn. Jednak wciąż, że to właściwie każda kobieta była... jest, będzie na diecie, niezależnie od swojej wagi. Tak, de facto. Tak, że jego oczekiwanie jest takie, że wszyscy generalnie jesteśmy na diecie nieustająco, albo byliśmy. I jakby wszyscy sobie tu odmawiamy ciastek, albo odmawiamy sobie czegoś, bo właśnie dieta.
Albo deklarujemy, że sobie odmawiamy, bo to też jest takie charakterystyczne,
tak,
nie? Że
tak.
Jak sobie odmówimy publicznie, to potem możemy sobie nie odmawiać faktycznie. Trochę też takie jest przekonanie.
Albo w drugą stronę, ja mam też wrażenie, że takie bardzo chude dziewczyny właśnie wręcz będą jadły dużo. No też oczywiście czasem jest związane z zaburzeniami odżywiania, tak? Że właśnie prezentujesz się jako osoba, która je, nie zwraca de facto uwagi na jedzenie, jesz swobodnie, no ale to, co się potem dzieje za zamkniętymi drzwiami, opowiada zupełnie inną historię.
Jasne. Znaczy ja w ogóle uważam, że w Polsce są dwa sporty narodowe, grillowanie i odchudzanie. I tak jest, że one, ja absolutnie się z tym zgadzam, że w Polsce taki, znaczy nie mam perspektywy innego kraju, ale takie mam poczucie, że u nas szczególnie dobrze się przyjęła ta kultura diety, właśnie przez to, że my mamy to nasze dyscyplinowanie, zwłaszcza ciał kobiecych na różnych polach i pod różnymi względami, a właściwie należałoby może nawet powiedzieć pod każdym możliwym względem i byłoby to bliższe prawdzie i że to faktycznie, no czujemy to, nie? To się pojawia i to widać po prostu.
Ja nie mam poczucia, że to szczególnie w Polsce, w sensie nawet jak spojrzę, nie wiem, mam oczywiście pobieżną wiedzę na temat innych kultur i państw i kultury diety jeszcze z tym związanej, ale jak słyszę to, co na przykład mówią osoby podróżujące czy znające się na kulturze Japonii albo Francji, czy to bliżej przykład, to mam poczucie, że jednak to występuje w bardzo różnych odsłonach, w różnych miejscach, natomiast Polska na pewno... sobie importuje kulturę kapitalistyczną Stanów Zjednoczonych, gdzie są takie bardzo duże skrajności. Właśnie to, co ty powiedziałaś, Ula, grillowanie i odchudzanie. To mi się tak kojarzy.
Tak, to też jest trochę dualizm, nie?
Ale ja mam z kolei, ja miałam doświadczenie mieszkania przez kilka lat za granicą i mam wrażenie, że taka tendencja do oceniania się wzajemnie negatywnie swoich ciał i swojego ciała własnego, ale też ciał innych osób i tego, jak są ubrane, jak się zachowują, u nas jest niesamowicie dużo. Znaczy, że nie ma takiej przestrzeni na akceptację i swobodę, tylko właśnie wszyscy żyjemy, trochę też, trochę o tym jest moja książka w kontekście jedzenia i karmienia dzieci, że jakby żyjemy w jakimś takim nieustającym napięciu i czujemy się bardzo doceniani i trochę z lęku właśnie też i z tej takiego potrzeby poczucia się trochę lepiej oceniamy innych. I że de facto i sobie samym i innym osobom bardzo dużo krzywdy wyrządzamy. I myślę, że to jest dosyć specyficznie polskie. Tak, oczywiście wygląda inaczej w innych krajach, jasne. I też nie żyjemy w jakimś oderwaniu, prawda? Jesteśmy krajem w Europie, w globalnej północy. Różne procesy, które zachodzą u nas, zachodzą też w innych miejscach. Ale mam wrażenie, że to takie bardzo krytyczne ocenianie się jest bardzo i brak akceptacji jest bardzo u nas dogłębne. Jeszcze a propos płci, to chciałam też, pamiętam coś takiego, zwróciłam uwagę robiąc badania, jak wracamy do szerokim kołem, wracamy do tego wątku rodzinnego i takiej w ogóle udziału całej rodziny, na przykład w procesie odchudzania dziecka, to pamiętam, że to było bardzo wyraźne, że mamy tych dzieci zazwyczaj same i tak były na jakichś dietach, znowu niezależnie od tego, czy były grube, czy nie były grube, jakby to w ogóle nie było z tym związane, najczęściej się tak odchudzały, natomiast ojcowie w ogóle. I pamiętam szczególnie wśród chłopców, to już nie było na obozach, to było w tych programach odchudzających, którym się przyglądałam, ale chłopców, którzy tacy, i słusznie myślę, bardzo wkurzeni byli, czemu nikt nic nie mówi ich ojcowi na przykład, a od nich nagle się wymaga, że będą jedli tę przysłowiową sałatę tylko. Tak? Więc to też było ciekawe, że i w kontekście tego, co mówiłaś, Ula, o zmianie w czasie, w oczekiwaniach, czy wyobrażeniach, czy normach związanych z męskością, myślę, że to jest coś, co też bardzo już czuć różnice pokoleniowe. To znaczy, czego teraz w kontekście wyglądu oczekujemy od chłopców, czego oczekujemy od ich ojców, że to się też różnie układa.
A jak już rozmawiamy o tym, jak sytuacja wygląda w rodzinach, jak rozmawiamy sobie trochę o tym, jak sytuacja wygląda w innych krajach, również przy okazji, i o różnych narracjach wokół grubości, to chciałabym jeszcze wyciągnąć jeden wątek na światło dzienne, bo trochę zdisowałyśmy kampanie, które wokół grubości wydarzają się w Polsce. Nawet może nie powinnam się krygować i mówić trochę, bo krytyka im się jak najbardziej należy. No i wobec tego zasadnym jest pytanie, czy można to robić inaczej, czy można to robić lepiej. I chciałabym tutaj przywołać wątek holenderskiego programu Amsterdam Healthy Weight Program / czy łamane na approach, bo chyba w oryginalnych też papierach jest, w papierach w cudzysłowie używana jest ta nazwa approach, bo to jest program, który jest w ogóle zgoła różny od tego, w jaki sposób tworzymy w Polsce propozycje dla grubych dzieci. I myślę, że warto o nim też pogadać, żeby skończyć na trochę może jaśniejszej nucie, takiej pokazującej, że można inaczej.
Tak, tak, jasne. Ja też podaję go często jako taki pozytywny przykład. I to jest ciekawe, bo mi przypomniałeś, że on ma w nazwie wagę, ale de facto jakby trochę takie podejście, na którym opierają się te działania w ramach tego programu, właśnie jest oparte na trochę innym konstruowaniu zdrowia. To znaczy oni w inny sposób myślą o zdrowiu, niekoniecznie sprowadzając go do wagi. I to, co tam jest interesujące dla mnie, to jest właśnie takie podejście nieindywidualizujące, tak jak najczęściej się dzieje w Polsce, czy też w innych krajach, tylko myślenie o społeczności, myślenie o jakby dobrostanie i zdrowiu społeczności szerszej. I na przykład ten program się opiera na różnego rodzaju działaniach związanych z ruchem i z dietą, ale też innych rzeczach. I trochę to, co ty, Ula, opowiadałaś o tym, że fajnie byłoby, żeby był dostępny sport dla dzieci, nastolatków, tak, nieodpłatnie, w różnych miejscach, tak, w miastach czy na terenach wiejskich. No i to jest trochę o tym, tak? To jest jakby o dostępności różnego rodzaju aktywności, ale też o wspólnym i partycypacyjnym z daną społecznością wypracowywaniu do tego, co by to mogło być. Tak, czyli z różnymi społecznościami, szczególnie imigranckimi społecznościami w Amsterdamie, w ramach tego programu różni specjaliści pracowali, razem z nimi na przykład planując, jakiego rodzaju będziemy realizować działania, programy, wydarzenia, spotkania. I część z nich dotyczyła sportu, ale część na przykład dotyczyła też warsztatów kulinarnych, które zupełnie nie chodziło w nich o to, żeby się teraz nauczyć gotować zgodnie z piramidą żywienia albo stosować jakieś diety odchudzające, tylko właśnie, żeby wspólnie gotować, uczyć się przepisów, inspirować się, trochę w inny sposób podejść do tego, czy mogłoby być dobre jedzenie. I wydaje mi się, że ten program często jest pokazywany jako taki sukces, dlatego że no de facto, jak robiono różnego rodzaju pomiary, ale to nie były tylko pomiary wagi, tylko różnych wskaźników związanych ze zdrowiem młodych osób, to on pokazywał, że jakaś taka tendencja, która wiązała się między innymi ze wzrostem wagi czy wzrostem insulinoodporności, została zatrzymana. Czyli że on przyniósł pozytywne efekty. Ale właśnie co jest ciekawe, mam wrażenie, że te mierniki były takie biomedyczne.
Żeby, totalnie tak.
Tak, żeby zbadać sposób jakby mierzenia, ale same działania nie były biomedyczne. I wydaje mi się, że to jest w ogóle fantastyczny w jakimś sensie sposób. Tak? Znaczy oderwanie tych działań właśnie od tej takiej fiksacji na wadze i na odchudzaniu w kierunku myślenia trochę inaczej o zdrowiu i o społeczności. I dużo też z tego, co czytałam, tam było właśnie na relacje społeczne, na rodziny, na gotowanie, na sąsiedzkie jakieś wydarzenia, na przykład sport, znaczy grillowanie, tak? W sensie taka przestrzeń na wspólne wymyślanie, co możemy zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie wspólnie też, tak? I ja myślę, że to jest fantastyczny pomysł, żeby w ten sposób do tego podchodzić.
No przyznam, że ja się zjeżyłam trochę, jak zaczęłam czytać opis tego programu i tam oni w założeniach mieli też założenia. Teraz po prostu Decathlon do mnie będzie wracał z tym założeniem zmniejszenia populacji grubych osób w Polsce o połowę do 2026, ale ten akurat program tam rzeczywiście też miał jakieś progi związane z BMI i to mnie trochę zjeżyło, ale faktycznie właśnie wczytując się w to, ja jestem pod wrażeniem też, jak on w ogóle wiele kwestii społecznych przy okazji adresuje, bo przy okazji właśnie tworzenia tych nawyków, które służą zdrowiu każdej osoby, niezależnie od wyjściowego stanu zdrowia, chorób i tak dalej, to też adresują właśnie te kwestie integracji sąsiedzkiej, czy kwestie właśnie integracji kulturowej, która jest no akurat bardzo istotną kwestią w Amsterdamie, w którym, jak wiemy, te populacje imigranckie są ogromne. Ale tym, co mnie w ogóle ujęło, było takie hasło, które gdzieś tam znalazłam w materiałach opisujących ten program. To było hasło healthy food and drink, healthy behavior is normal behavior. Czyli zdrowe zachowanie to normalne zachowanie. I to było dla mnie takie budujące, w sensie, że jakby to jest też trochę to, o czym mówi HS, że to są jakby proste rzeczy, których my się oduczyliśmy w procesach odchudzania i robienia różnych rzeczy swojemu ciału, a one są tak naprawdę proste. I jakby tworzenie tego systemu, w którym ludziom się ułatwia, właśnie zwiększa się przestrzeń w czasie na ruch na przykład, to jest po prostu fantastyczna propozycja, ale to musi działać systemowo, bo w momencie, kiedy my mamy, wracając też do twojej pracy o tej odpowiedzialności za wybory, w momencie, kiedy my mamy kwestię taką, że mamy dzieci, które są w szkole 6 do 8 godzin, wracają do domu, robią przez kolejne 4-6 godzin prace domowe, tak naprawdę one się nie mają kiedy ruszać. Czy nie wiem, ludzie, którzy pracują na więcej niż jeden etat, w moim otoczeniu jest to sporo osób, jakby w tym funkcjonowaniu w taki sposób nie ma przestrzeni na ruch. I nie ma przestrzeni na to, żeby się zastanawiać nad tym, co ja mogę zrobić w aktywności ze swoim dzieckiem, kiedy ja po prostu mam 2 godziny dziennie na ogarnięcie całego domu, zaplanowanie całej logistyki, dowiezienie dziecka na zajęcia na drugi koniec miasta i tak dalej. Jakby to jest dla mnie imponujące, że ktoś tworząc taki program pomyślał, że że postraszymy ludzi zawałem z drive-thru, tylko zastanowimy się nad tym, jak w przestrzeni społecznej wykreować miejsce na to, żeby ludzie robili to, co jest dla nas naturalne, w sensie, że my się naturalnie chcemy ruszać w pewnym zakresie, tak, do pewnego momentu, dopóki się tego nie oduczymy gdzieś tam w procesie naszego kontaktu z kulturą diety, tak. Mhm. To jest rzeczywiście coś, wow, naprawdę, na taką skalę, że jestem bardzo ciekawa, jak to w praktyce funkcjonuje.
Ja jeszcze bym dodała jedną ważną rzecz, to znaczy, że dla mnie to jest bardzo fajne, ale też druga ważna rzecz i myślę, że część sukcesu tego programu polega na tym, że on odchodzi od takiego wciąż bardzo dominującego w Polsce myślenia, to my teraz powiemy ludziom, jak mają żyć. Tak? To teraz przyjdzie pani dietetyczka albo jakiś pan lekarz i oni powiedzą wszystkim nam, jak mamy żyć zdrowo, a szczególnie grubym osobom, jak mają być chude. Tylko podchodzi i jakby w ogóle też dużo badań pokazuje, że wszelkiego rodzaju takie programy społeczne, które opierają się na takim od góry wtłaczaniu ludziom w głowy, jak mają postępować i piramida żywienia jest tego dobrym przykładem, się nie sprawdzają. I myślę, że też właśnie duży sukces tego programu polega na tym, że on zakłada takie partycypacyjne podejście, a to znaczy, że razem z daną społecznością, ludźmi z danej grupy wymyślamy, co będziemy robić. To znaczy dajemy absolutnie przestrzeń sąsiadom, tak, tym osobom, na to, żeby mogły same decydować o tym, co chcą robić, w jaki sposób chcą działać. Tam jest przestrzeń do kontaktu z ekspertami, dyskusji z ekspertami, radzenia się i tak dalej, ale oni mogą sami decydować o różnych rzeczach, mają w tym sprawczość i myślę, że też się bardziej jakby wtedy czują częścią tej społeczności, częścią tego programu, tak, czują, że to jest ich też działanie, prawda? Jeżeli razem wymyślają, co będą robić, a nie, że to jest jakiś kolejny program, gdzie odgórnie narzucamy ludziom teraz, bo ktoś sobie gdzieś wymyślił, że to będziemy robić. No w ogóle ta partycypacyjność, a właściwie jej brak w wielu programach, tak zwanych programach prewencyjnych w Polsce, myślę, że jest bardzo dużym problemem, że to jest znowu coś, czego u nas bardzo brakuje, a co szczególnie, no nie tylko z dziećmi i z nastolatkami, myślę, że z dorosłymi też, ale tak naprawdę jest w ogóle chyba jedynym sposobem realizowania sensownych programów okołozdrowotnych, tak? No bo inaczej to trochę nie ma prawa działać.
Tak, w Polsce partycypacja bardziej kojarzy mi się z jakimiś działaniami tak naprawdę ekonomiczno-gospodarczymi, w zarządzaniem w gminach i tak dalej, bardziej niż jeśli chodzi o takie rzeczy. A to, co opisałaś, właśnie to, że jak ktoś sam coś tworzy, to też czuje jakby większą odpowiedzialność, większą satysfakcję, też czasami się nazywa efektem IKEA, nie? Że w IKEA kupujemy sobie mebelki, które same składamy i jesteśmy zadowolone, więc dbamy o nie. Też daje to satysfakcję. Na koniec tego odcinka chciałabym jeszcze wrzucić taki wątek grubych dzieci dla grubych dzieci, czyli rol modeli, rol modelek, dlatego że robiłyśmy parę miesięcy temu live z Magdą Korczyńską, w sensie ja robiłam z Magdą Korczyńską z Jak wychować dziewczynki i zdałyśmy sobie z Magdą sprawę, że nadal brakuje pozytywnych grubych bohaterek i bohaterów dla dzieci, pozytywnych, czyli takich nieuosabiających stereotypów, czy nietworzonych w celu ośmieszenia lub demonizowania. I w treściach dla nastolatków, w serialach czy filmach ten temat gdzieś już tam przenika. Słyszę oczywiście, że waciki też nadal przenikają, ale są też inne postaci. Natomiast w literaturze tłumaczonej na język polski i treściach dla najmłodszych wydaje się ten temat nie istnieć. I to jest jedno, czego brakuje, a drugie to jest wsparcie dla rodziców z nawigowaniem wychowywania dzieci przy jednoczesnym silnym wpływie właśnie kultury diety i płynącej z nią dezinformacji lub przynajmniej misinformacji, no bo mam na myśli, że te przekazy nie zawsze muszą celowo wprowadzać w błąd, ale czasami po prostu są bezmyślne, tak jak przykład Dekatlonu. Czy ty masz może jakieś polecajki dla rodziców, z jakich treści korzystać, albo chociażby co ty zobaczyłaś i co ci się podobało tak w kontekście twoich zainteresowań?
No ja bardzo zawsze we wszystkich swoich badaniach jestem bardzo daleka od takiego mówienia ludziom, co mają robić, więc jakby trochę chyba nie umiałam tego powiedzieć. Mhm. I chyba też nie mam, nie wiem, czy mam polecajki, ale to, co pamiętam z badań, to że rzeczywiście to było taki brak wsparcia dla rodziców rzeczywiście jest niesamowity, bo pamiętam rozmowę, szczególnie z taką jedną mamą, ale to się pojawiło z kilkoma osobami, która miała grubą córkę, w której w badaniach jakichś, które miała właśnie, czy bilansach wychodziło, że ma dużą nadwagę, ale ta córka bardzo się akceptowała i lubiła swoje ciało. No i mama opowiadała mi o tym, że jest bardzo przeszczęśliwa z tego, że ta córka akceptuje swoje ciało i ona się tym bardzo cieszy i chce, żeby tak było jak najdłużej, ale trochę się martwi tym, że boi się o jej zdrowie. Tak? Jakby właśnie próbowała połączyć te dwie perspektywy, bardzo taką biomedyczną, narzucającą to, jak rozumiemy zdrowie i że próbujemy je definiować właśnie poprzez wagę, a nie inne wskaźniki, a z drugiej strony dążącą do akceptacji ciał w różnych rozmiarach i z różnej sprawności i tak dalej. No i ona, wiem, że się z tym borykała i myślę, że takich osób jest więcej i ja myślę, znaczy to nie jest jakby konkretna polecajka, znowu tak trochę krążę, ale wydaje mi się, że chyba ta dla mnie jakby odpowiedzią, rozwiązaniem i tego, w czym byłoby taka przestrzeń do działania, jest rzeczywiście chyba zmienienie sposobu myślenia o zdrowiu i dobrostanie. To znaczy, że jeżeli w takiej sytuacji, w tym przykładzie, o którym opowiedziałam, ona by może niekoniecznie się strasznie martwiła o to zdrowie swojej córki, dlatego że ta córka ma nadwagę, ale jednocześnie zachęcała tę córkę, nie wiem, do ruchu i tak dobrego jedzenia, w cudzysłowie czymkolwiek to by miało być, dla samego dobrego jedzenia i dla samego ruchu, a nie w ogóle w związku z wagą, no to to już by było super. Nie? Znaczy, że to zdjęcie, rozwikłanie tych pojęć zdrowia i wagi moim zdaniem jest zarówno na takim poziomie indywidualnym, jak my myślimy o sobie, albo jak my myślimy o naszych dzieciach, czy przyjaciołach i tak dalej, ale też na takim poziomie społecznym właśnie różnego rodzaju kampanii, to by była bardzo fajna odpowiedź na z jednej strony dążenie właśnie do tego, żeby o siebie dbać i dążyć do dobrostanu, ale też właśnie bardzo dbać o swoje zdrowie psychiczne, tak? A niekoniecznie się dzieci niepotrzebnie patologizować i niepotrzebnie się oceniać na przykład. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie.
Tak, tak, to jest jak najbardziej odpowiedź na moje pytanie.
Ale to tylko pokazuje, jak duża jest potrzeba rozmowy na ten temat i jak wiele wątków też w ogóle tak naprawdę pączkuje i jest ze sobą powiązanych w momencie, kiedy siadamy do rozmawiania o grubości, bo wyszłyśmy dzisiaj od tego, że będziemy rozmawiać o grubości dzieci, a tak naprawdę okazuje się, że podobnie jak odpowiedzialność nie leży na jednej osobie, tak samo nie jest to kwestia jednego tematu czy znalezienia odpowiedzi na jedno pytanie, tylko cały system naczyń połączonych, który po prostu nam wybija w różnych miejscach. I ja ci, Zofio, bardzo dziękuję, że nas odwiedziłaś dzisiaj. To była naprawdę po prostu czysta rozkosz dla mnie rozmawiać z osobą, która zajmuje się kwestiami grubości od strony badawczej. I to jest super odświeżające. I też bardzo cenne, że się tym zajmujesz i że dzięki temu my mamy materiały, na które będziemy się pewnie niejednokrotnie w przyszłości w naszych pracach powoływać.
Dzięki. Ja dziękuję bardzo. Bardzo nam się to szerokim kręgiem do rozmowy.
Super. Tak.
Ja tylko chciałam powiedzieć na koniec, że na pierwszym spotkaniu Zofia powiedziała nam, że kojarzy nas, w sensie, że jesteśmy w jej głowie skojarzone z Maintenance Phase i to był mega komplement dla nas. Musiałam to powiedzieć.
Tak, ja też ci jestem również, Zofio, mega wdzięczna, dlatego że ten temat dzieciństwa gdzieś tam krąży mi po głowie od dawna, a jakoś jeszcze nie miałyśmy punktu zaczepienia, tak żeby porozmawiać o tym tak szeroko, więc super, dzięki.
Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i bardzo Wam dziękuję, że prowadzicie taki fajny podcast.
Dziękujemy, że nas słuchasz.
Jeśli Ci się podobało, już dzisiaj możesz wesprzeć realizację kolejnych odcinków na patronite.pl/WingardiumGrubiosa.
Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych na @wingardium.grubiosa.
It's Grubiosa, not Grubiosa.